Polityka a prawo, taki temat dzisiaj podejmujemy z naszymi gośćmi, których z radością witam w studiu Radia Maryja. Pan minister Mariusz Kamiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2015-2023 minister koordynator służb specjalnych, a w 2019-2023 minister spraw wewnętrznych i administracji. Witamy serdecznie, panie ministrze.
Witam serdecznie, ojcze. Witam naszych słuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I pan minister Maciej Wąsik, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Zastępca pana ministra Kamińskiego, tak powiem w skrócie, ale...
Wszystko się zgadza. Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy.
Zastępca, ale też taka prawa ręka, czy tak. Obaj panowie ministrowie zgrany duet tworzą, o czym się przekonaliśmy nie tylko przez ostatnie 3 miesiące, ale wcześniej też. Powiedziałem posłowie Prawa i Sprawiedliwości, posłowie banici, można tak powiedzieć, czy posłowie, nie wiem, na jakimś wygnaniu. Jaki jest panów status? Bo mówimy polityka, a prawo, no i właśnie chyba tutaj te kwestie prawne powinny na pierwszy plan się wyłonić, a chyba to trudno zrobić.
Tak, rzeczywiście dla osób, które nie są prawnikami, konstytucjonalistami, sprawa może być potwornie skomplikowana, ona jest wbrew pozorom bardzo prosta. Zostaliśmy nielegalnie skazani, nielegalnie pozbawieni mandatów, odwołaliśmy się zgodnie z procedurą do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy uznał nasze racje i w swoim orzeczeniu z 5 i 6 stycznia anulował decyzję marszałka Hołowni o wygaszeniu naszych mandatów, także legalnie, zgodnie z prawem jesteśmy posłami. Niestety uniemożliwia nam się, i to dosłownie w sensie fizycznym, wejście na teren parlamentu, tak abyśmy mogli pełnić swoje mandaty zgodnie z wolą wyborców.
Tak właśnie jest i marszałek Hołownia łamie prawo, bo zrobił rzecz niesłychanie dziwną. Nasz status jest dokładnie taki sam, a zaprzysiężył na miejsce Mariusza Kamińskiego następną osobę z listy, czyli panią Monikę Pawłowską, która złożyła ślubowanie. W związku z tym według gdyby statusu ślubowań jest 461 posłów, a według marszałka Hołowni jest 459 posłów, bo pan marszałek Hołownia na moje miejsce nikogo nie powołał. I ten status jest zupełnie kuriozalny. Myślę, że to jest zupełny brak poszanowania dla państwa polskiego, dla prawa, dla głosu wyborców, bo my reprezentujemy dziesiątki tysięcy wyborców. Mariusz Kamiński otrzymał prawie 50 tysięcy głosów. Ja otrzymałem 24 tysiące i ci ludzie zdecydowali, że mamy być posłami. Sąd Najwyższy utrzymał ten status posła, anulując decyzję Hołowni bezprawną. Niestety Hołownia nie wpuszcza nas do Sejmu. My nie będziemy siłą się tam wdzierać. Raz próbowaliśmy wejść, zatrzymano nas siłą, ale na pewno przyjdzie czas zapłaty za to i nie można w taki sposób traktować państwa polskiego. Już nawet nie chodzi o nas, tylko o państwo polskie. To jest brak szacunku dla prawa, dla konstytucji. Ja chciałbym podkreślić, że każdą ustawę, która wpływa do pana prezydenta i pan prezydent podpisuje, kieruje natychmiast do Trybunału Konstytucyjnego, żeby ten ocenił, czy Sejm podjął decyzję w konstytucyjnym składzie, czy one mają moc prawną. Może zdarzyć się wielkie zamieszanie w porządku prawnym poprzez działania Hołowni, który oczywiście jest inspirowany przez Donalda Tuska. Mało tego, wykonuje tutaj jego polecenia. Tusk pociąga za sznurki, a pewno odpowiedzialny za to będzie kiedyś przed sądem pan marszałek Hołownia.
Tak, sytuacja jest nie tylko kuriozalna i w sensie takim osobistym nieakceptowalna, natomiast to jest bardzo poważny kryzys konstytucyjny, proszę państwa. Konstytucja naszego państwa mówi wyraźnie, że Sejm liczy 460 posłów. W wyniku swoich działań Hołownia doprowadził z jego perspektywy do tego, że Sejm liczy 459 posłów, chociaż my uważamy, że 461. Podkreślam, w wypadku ministra Wąsika, pana posła Wąsika, mojego przyjaciela Macieja, Hołownia nie wystąpił do PKW nawet o to, żeby wskazać, kto powinien zająć jego mandat. Tym samym sam zaakceptował sytuację, że skład Sejmu jest niekonstytucyjny. Czyli każda ustawa przyjęta przez Sejm tak naprawdę jest niekonstytucyjna.
Może być podważona.
Może być podważona, dlatego pan prezydent zwraca się o to do Trybunału Konstytucyjnego. Ale mamy tutaj taki stan anarchii prawnej. Mamy obowiązującą ustawę o Sądzie Najwyższym. Ta ustawa przesądza, jaki jest kształt Sądu Najwyższego, jakie izby wchodzą w skład Sądu Najwyższego i czym te izby się zajmują. Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, obowiązującą ustawą, Izba Kontroli i Spraw Publicznych zajmuje się sprawami wyborczymi. To jest dokładnie ta izba, która na mocy konstytucji orzeka, czy wybory, które się odbyły w naszym kraju, czy to prezydenckie, czy to parlamentarne, są wyborami legalnymi. Tak orzekła również w wypadku tych wyborów październikowych. Nikt nie kwestionował orzeczenia Izby Kontroli i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. W naszym wypadku, kiedy ta izba, jedyna, tak jak podkreślam, umocowana ustawowo do orzekania w tych sprawach, orzekła, że decyzja marszałka Hołowni wobec nas, czyli wygaszenie naszych mandatów, jest decyzją niewłaściwą, anulowała na mocy swojego orzeczenia tę decyzję Hołowni. W tym wypadku Hołownia i cała ta koalicja 13 grudnia, politycy tej opcji, kwestionują legalność działania tej Izby Sądu Najwyższego, twierdząc, że nie jest to sąd. No to jest kompletny nonsens. My rozumiemy, że po wyborach ukształtowała się nowa większość, że wszyscy zmówili się przeciwko PiS-owi, który wygrał wybory, ale nie ma tej większości w parlamencie. Rozumiemy, że ta nowa większość może zmieniać ustawy, może również zmienić ustawę o Sądzie Najwyższym, ale tego nie uczyniono. Jednocześnie kwestionując wyroki i orzeczenia tej izby, która legalnie działa i w naszej sprawie wydała wyrok anulujący wcześniejszą decyzję Hołowni o wygaszeniu naszych mandatów. No to jest sytuacja absolutnego bezprawa. Prymat czystej polityki, takiej cynicznej i brutalnej polityki nad prawem, nad konstytucją.
Wspomniał pan minister o tym, że liczba posłów się waha. To jest tak od 459 do 61. Stąd też ustawy mogą być nieważnie przyjmowane i stąd moje pytanie, bo tych ustaw za bardzo nie widać wielu w tej kadencji parlamentu. Może tutaj większość rządząca się obawia, może jednak jakieś poczucie łamania prawa jednak w nich jest.
Na pewno jest takie poczucie łamania prawa i myślę, że szarzy posłowie z koalicji 13 grudnia jednak to widzą i gdzieś tam pewien dystans do tego jest, ale przede wszystkim jest to koalicja od sasa do lasa. Tam jest i lewica, i siły liberalne, i teoretycznie tradycyjny PSL, i coś, co nazywamy partią Hołowni, czy tam Polska 2050, no to jest mieszanka wielu różnych nurtów i ci ludzie nie mogą się ze sobą dogadać, dlatego te nowe ustawy nie idą. To jest raz, takie pozytywne nowe ustawy, a z drugiej strony zdają sobie sprawę, że pewnych rzeczy zrobić nie mogą tych, których chcieliby zrobić od razu, bo jest na szczęście pan prezydent, który ma prawo weta. Chociaż jak tak dalej pójdą sprawy, jak oni będą tak rozumieć prawo jak chcą, bo de facto oni sobie interpretują w sposób zupełnie plastyczny, traktują prawo jak plastelinę, no to za chwilę powiedzą, że nie jest potrzebny podpis prezydenta pod ustawami, że skoro pan prezydent nie chce podpisać, to podpisze na przykład pan marszałek Hołownia i wprowadzą jakąś ustawę w taki sposób, ogłoszą w Dzienniku Ustaw. No to jest zupełnie przerysowuje tą sytuację oczywiście w sposób świadomy, ale przecież oni podejmują decyzje uchwałami. Uchwały nie mają mocy prawnej na zewnątrz, ale podjęli uchwałę w sprawie mediów publicznych, na mocy której pan minister Sienkiewicz wyznaczył jakieś zarządy komisaryczne, czy wybrał nowe władze, później likwidatorów, stworzył ogromny chaos, ogromne problemy finansowe, tylko po to, żeby telewizja publiczna i radio publiczne działało w inny sposób niż działały dotychczas. Znaczy, zmonopolizowali wszystkie media głównego nurtu, bo mają przecież te TVN, jest i Polsat, ale teraz TVP Info już ma dokładnie linię rządową, jest taką kopią TVN-u i w zasadzie nie ma tam żadnych treści, które są interesujące dla widza TVN-u, a dotychczasowi widzowie odeszli do telewizji Republika, do telewizji Trwam. Natomiast oni jak gdyby próbują rządzić państwem uchwałami zamiast ustawami. Źródłem prawa są ustawy w Polsce, a nie uchwały. I no, jest to, jak to można powiedzieć kolokwialnie, jazda po bandzie. No, niemniej jednak chaos prawny potworny powstaje. To, co się dzieje w mediach publicznych. Jedne sądy mówią, że zmieniono, drugie sądy, że nie zmieniono. Sytuacja jest naprawdę bardzo dziwna, a cierpi na tym Polska po prostu. Nie można rządzić Polską uchwałami. Przyjmując uchwałę w sprawie chociażby Trybunału Konstytucyjnego czy w sprawie Narodowego Banku Polskiego. Chodzi o to, żeby wszędzie obsadzić swoimi ludźmi wbrew prawu, bo ustawy w Polsce obowiązują. Gwarantem konstytucyjności jest prezydent, który ma prawo weta i oni nie podejmują także pewnych ustaw, bo wiedzą, że prezydent się na to nie zgodzi, więc omijają to jakąś dziwną, pozaprawną drogą, rządząc uchwałami.
Proszę Państwa, ale to nie jest kwestia złych, nieprzyjemnych, cynicznych zwyczajów politycznych. To jest wprost kwestia łamania prawa. Polska stacza się w kraj niedemokratyczny, rządzący przez ludzi, którzy dopuszczają się świadomie przestępstw. Proszę Państwa, to mamy tutaj do czynienia po prostu z działalnością przestępczą. Mówimy to z pełną odpowiedzialnością. Jeżeli sytuacja, a to wszystko zależy od Państwa, zmieni się w naszym kraju, no to po prostu tutaj nie trzeba będzie szukać, prawda, dowodów winy. Te dowody leżą na stole. Dowody przestępstw leżą na stole. Ci ludzie po prostu bezczelnie, cynicznie łamią prawo, dopuszczają się przestępstw i będą rozliczeni. Wszystko w Państwa rękach. Musimy wygrać następne wybory, musimy przywrócić demokratyczny charakter naszemu państwu. Ci ludzie mieli czelność oskarżać rząd Prawa i Sprawiedliwości o naruszanie konstytucji. Ci ludzie mieli czelność sugerować i insynuować, że Polska była dyktaturą pod rządami PiS-u. Nie. Jest dokładnie odwrotnie, proszę Państwa, i takie są fakty. Fakty są takie, że rządzi nami koalicja nieprzypadkowo. 13 grudnia opatrzność spowodowała, że właśnie tego dnia został powołany rząd Tuska. 13 grudnia dla nas wszystkich Polaków, patriotów kojarzy się z potwornym 81 rokiem i 13 grudnia 81 roku, kiedy to złamano Solidarność, kiedy to masowo ludzi wsadzano do więzień. Tego dnia symbolicznie powstał też rząd Tuska i idzie tą drogą. Tak naprawdę idzie tą drogą, którą szedł Jaruzelski w tamtym czasie.
Polityka, prawo. Mówimy o tym, co dzieje się dzisiaj, o tej rzeczywistości, którą również panowie tworzą. Chciałbym jeszcze wrócić do wydarzeń ze stycznia, kiedy to rząd po zaprzysiężeniu no, z takim impetem ruszył do przodu. Między innymi, nie wiem, czy to było w 100 konkretach rządu Tuska na pierwsze 100 dni, ale między innymi z takim bardzo mocnym przekonaniem i parciem do tego, by panów wsadzić do więzienia. Jak z perspektywy tych miesięcy panowie spoglądają na to, co się wydarzyło wtedy? My wtedy w styczniu byliśmy, no, też w szoku, mówiąc kolokwialnie, że coś takiego się dzieje, bo i Pałac Prezydencki, i to tempo niesamowite decydowania, działania, podejmowania decyzji bardzo konkretnych też, I tempo później nieco spowolniło, kiedy prezydent zdecydował się powtórnie wszcząć procedurę ułaskawienia. Wtedy minister Bodnar zaczął się zastanawiać i tak dalej, myśleć, czy prezydent się nie rozmyśli. I jak panowie dzisiaj na to patrzą? No już nie wiem, czy zdążyli panowie ochłonąć.
Chyba zdążyliśmy ochłonąć i patrzymy na to już z jakiejś tam perspektywy kilku miesięcy. I powiem tak, staliśmy się ofiarą zemsty politycznej Donalda Tuska, bo nie mam wątpliwości, że ten cały pośpiech i ta dynamika działań wynikała, źródło miało u samego premiera Donalda Tuska, dla którego jesteśmy prawdopodobnie wrogami, jeśli nie numer jeden, to numer dwa, bo pewno numer jeden to jest Jarosław Kaczyński. I on pałał rządzą zemsty jeszcze chyba od 2009 roku, kiedy CBA pod kierownictwem Mariusza Kamińskiego ujawniło tak zwaną aferę hazardową, która bardzo mocno uderzyła w środowisko rządzącej wówczas Platformy Obywatelskiej. I Donald Tusk nie mógł Mariuszowi Kamińskiemu i nam darować tego, że wykrył tą aferę. Znaczy był wyraźnie zdegustowany tym, że CBA szuka korupcji i ją znajduje, bo liczył na to, że będzie wszystko pięknie i ładnie, będzie sobie rządził, jego ludzie będą sobie robić interesy z gangsterami z branży hazardowej i wszystko będzie dobrze. No, stało się jednak inaczej. Mariusz Kamiński, a potem ja zapłaciliśmy za to stanowiskami. Mariusz Kamiński jako szef CBA miał funkcję kadencyjną. Ta kadencja została złamana przez Donalda Tuska i wykorzystano do tego jakieś śledztwo prowadzone w prokuraturze w Rzeszowie, postawiono zarzuty Mariuszowi Kamińskiemu i Donald Tusk uznał, że nie ma on nieposzlokowanej opinii i można dlatego go odwołać ze stanowiska szefa CBA. To wszystko było po to zrobione, żeby zmienić władzę CBA i powołał swojego człowieka, Pawła Wojtunika, który żadnej większej afery w rządzie Donalda Tuska nie wykrył, a CBA jak gdyby straciło zęby. No i w 2015 roku przed wyborami sędzia Łączewski, ówczesny sędzia Sądu Rejonowego, wydał kuriozalny wyrok, skazując nas na 3 lata więzienia. Prezydent zareagował w ten sposób, widząc kuriozum tego, że zostaliśmy skazani za ściganie korupcji, ułaskawił nas. Pomimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego Sąd Najwyższy polecił Sądowi Okręgowemu nadal prowadzić postępowanie i stąd 20 grudnia zostaliśmy skazani. I przyznam się, że chyba mało kto w takim tempie był wsadzany do więzienia jak my. To sytuacja była niezwykle dynamiczna. Mieliśmy być przykładem, że nie opłaca się walczyć z Donaldem Tuskiem, że nie opłaca się walczyć z korupcją w obozie władzy, bo można za to mocno zapłacić. I przyznam się, że gdyby nie państwo, gdyby nie opór społeczny, gdyby nie nasze żony, gdyby nie pan prezydent, gdyby nie te wielkie ta wielka demonstracja 11 stycznia, to pewno byśmy siedzieli nadal w więzieniu, bo ta władza boi się tylko ludzi na ulicach i wówczas potrafi zmięknąć. Oni byli bardzo zdziwieni tym, że codziennie pod oknami naszych więzień pojawiają się ludzie, kilkaset osób, które demonstrują, które domagają się naszego uwolnienia i to była rzeczywiście ogromna presja wywierana na Bodnara i my możemy wygrać jako Polska z tym rządem tylko w ten sposób, że będziemy na nich wywierać presję. Oni boją się ludzi, oni się boją ludzi na ulicach, boją się tak naprawdę tylko wówczas, kiedy widzą przed sobą siłę ludzi, siłę idei i ludzi, którzy są zdeterminowani. Dlatego, szanowni państwo, pamiętajmy o tym i trzeba stawiać opór tej władzy. Ta władza działa na szkodę Polski. No wiele projektów, które zdążyła już zdezaktualizować, chociażby CPK, albo rozwalenie prokuratury, rozwalenie najważniejszych śledztw. Ja ciągle widzę wpisy na Twitterze i w innych mediach społecznościowych pana prokuratora Ostrowskiego, który informuje opinię publiczną o tym, że na przykład prokurator, który prowadził postępowanie w sprawie korupcji, który miał się dopuścić marszałek Grodzki, został odwołany ze stanowiska. Śledztwo zostało mu zabrane. No, takie rzeczy się w Polsce dzieją. Dzisiaj ściga się osoby, które ścigały korupcję, a nie te osoby, które dopuszczały się korupcji. Nie możemy pozwolić, żeby Polska dalej szła w tym kierunku. Trzeba zmienić rząd Donalda Tuska, ale trzeba go zmienić w sposób wyborczy. Już za no niecałe 2 tygodnie w Polsce są ważne wybory, wybory samorządowe, dlatego wszystkich Państwa namawiamy do tego, żeby iść do tych wyborów, namawiać swoje rodziny, namawiać swoich znajomych, żeby wybrać ludzi, którzy jak gdyby potrafili przez wiele lat zmieniać Polskę cywilizacyjnie, bo przez 8 lat Polska zrobiła, 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, ogromny postęp cywilizacyjny. Zlikwidowano bezrobocie, ogromnie wzrosły zarobki, ogromna pomoc dla rodzin, pierw 500+, później 800+. To wszystko są programy, które obiecaliśmy i spełniliśmy. No dzisiaj Donald Tusk obiecał 100 konkretów i w zasadzie najważniejszych z nich nie spełnił. Nie ma kwoty wolnej od podatku, nie ma reformy służby zdrowia, no nie ma, w zasadzie niewiele z tego zrobił, ale realizuje jedną rzecz, realizuje zemstę polityczną i igrzyska, powołuje komisje śledcze i atakuje Prawo i Sprawiedliwość. Jest to człowiek, który no, jest niezwykle małostrokowy w tych swoich wojnach i to nie ja powiedziałem, chyba Aleksander Kwaśniewski, że nie odpuszcza, jest bardzo właśnie małostkowy i mściwy.
Ale tak jeszcze wracając do tej kwestii, dlaczego my na samym początku, prawda, dlaczego z taką determinacją i z takim zaangażowaniem starano się nas zamknąć w więzieniu i trzymać w tym więzieniu. Więc z jednej strony właśnie ta małostkowość samego Tuska. Jest to człowiek niesłychanie mały i podły i on oczywiście nie jest w stanie nam wybaczyć tego, że wykryliśmy swego czasu aferę hazardową dotyczącą samego rządu Platformy Obywatelskiej i ich powiązań z branżą hazardową. On nie jest w stanie wybaczyć nam, że służby nam podległe, czyli Centralne Biuro Antykorupcyjne, doprowadziło do zatrzymania takich osób jak Sławomir Nowak, złote dziecko Platformy Obywatelskiej, taki wychowanek polityczny Donalda Tuska. Wielka nadzieja tej formacji na przyszłość, jak zatrzymanie Gawłowskiego, sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej. W wyniku afery hazardowej z życia politycznego musieli odejść Mirosław Drzewiecki, minister sportu, Chlebowski, szef klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Kolejni zatrzymani prominentni działacze Platformy Obywatelskiej to Karpiński, minister skarbu, czyli bardzo zaufany człowiek Donalda Tuska, minister skarbu w jego rządzie. Baniak, jego zastępca, czyli wiceminister skarbu w rządzie Donalda Tuska. Kolejne sprawy to marszałek Grodzki, marszałek Senatu, prawda, Stefan Niesiołowski. No to są osoby, które powinny ponieść daleko idące konsekwencje różnego typu uwikłań korupcyjnych. Centralne Biuro Antykorupcyjne zebrało w ich sprawach dowody, przekazało je do prokuratury. W części te dowody znalazły się w sądzie. Na różnych etapach, zgodnie z doktryną byłego już posła Platformy Neumana, prawda, sądy są nasze i dopóki jesteś lojalny wobec Platformy i wierny Platformie, to ci się krzywda nie stanie, więc tutaj mamy te poczucie zawodu, że znacząca część środowiska sędziowskiego nie wykazała właściwej determinacji w zakończeniu tych spraw korupcyjnych, ale tych spraw korupcyjnych było bardzo dużo. Więc tutaj dotyczących najbliższego otoczenia Donalda Tuska. Więc tu jest oczywiście ten motyw osobistej niechęci, takiej nienawiści wręcz do nas, do formacji, którą stworzyliśmy, czyli Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zapowiedź likwidacji CBA, nie tylko likwidacji politycznej jej byłych szefów, czyli mnie i Macieja. No ale jest jeszcze oczywiście szerszy kontekst. Nasza sprawa miała być na samym początku taką próbą zastraszenia środowiska Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli twardo stajesz wobec nas, no to trafisz do więzienia, stracisz mandat poselski, no to miała być taka próba zastraszenia całego środowiska. To się nie udało, nie udało im się odebrać nam wolności dzięki państwu, dzięki państwa postawie, wsparciu, solidarności, modlitwom, udziału w demonstracjach. Dzięki panu prezydentowi jesteśmy na wolności. Możemy dziś być tutaj w Toruniu, rozmawiać z państwem, więc wolności nam się nie udało odebrać. Nie zastraszyli ani nas, ani ludzi Prawa i Sprawiedliwości, ani ludzi Zjednoczonej Prawicy i nie odebrali nam nawet przez moment godności. My wiemy, co robiliśmy dla Polski, dla naszych obywateli, jesteśmy z tego dumni, płacimy za to cenę osobistą, ale dla Polski trzeba działać i tak jak mówił minister Wąsik, pan poseł Maciej, mój przyjaciel, przyszłość Polski nie zależy od widzimisię Donalda Tuska, a jego popleczników, ale od państwa. Musimy w każdych wyborach być aktywni. Musimy mobilizować się do działania, do wspierania opcji patriotycznej. Nie możemy oddać tym cynicznym ludziom naszego kraju, bo sprawy kraju już widać w jak złym kierunku idą i w sensie politycznym, prawda? Próba rozbicia opozycji i zniszczenia opozycji. Łamanie bezczelne ustaw, prawa, czystki w prokuraturach, zapowiedź czystek w sądach, w Trybunale Konstytucyjnym, w Narodowym Banku Polskim. No to są rzeczy niebywałe, ale widzimy też symptomy bardzo poważnych takich zagrożeń cywilizacyjnych dla naszego kraju. Uderzenie w tożsamość narodową, to co się dzieje w tej chwili w szkolnictwie, prawda? Te nowe minimum programowe, które od września ma wejść w życie, zmniejszenie o 20% nauczania historii, kultury polskiej, literatury polskiej. No widać, że sprawy idą naprawdę w fatalną stronę. Widzimy, co się dzieje w rolnictwie, prawda? Z jakim lekceważeniem i pogardą są traktowani polscy rolnicy, jak ich słuszne postulaty nie są załatwiane. No, używa się wobec nich również przemocy. Widzieliśmy tę symboliczną przemoc wobec demonstracji rolniczych przed polskim parlamentem, przed polskim Sejmem niedawno. No, to są rzeczy głęboko niepokojące. Musimy być zmobilizowani, aktywni. Od tego zależy przyszłość naszego kraju i jestem przekonany, że jesteśmy w stanie osiągnąć sukces. Jako państwo, jako naród.
System Pegasus, teraz taki kolejny ze sztandarów obecnej władzy. Już przed wyborami, w kampanii wyborczej, było to hasło Pegasusa używane. Co ciekawe, tuż po wyborach 16 bodajże października bardzo konkretnie też były stawiane zarzuty panom Prawu i Sprawiedliwości, że inwigilowano w sposób szczególny posłów czy polityków trzeciej drogi, z którą to ewentualnie Prawo i Sprawiedliwość mogłoby usiąść do rozmów też koalicyjnych, bo wtedy takie były jeszcze możliwości. Chciałbym, jest komisja też do spraw Pegasusa, chociaż ona ostatnio się nieco skompromitowała, bo przesłuchiwali prezesa Jarosława Kaczyńskiego i pewne kwestie chyba nie poszły tak jak oni by myśleli. Co to jest ten Pegasus? Bo robi się z niego takiego straszaka, takiego, nie wiem, stracha na wróble może trochę, że to jest coś, co w pana rękach, w panów rękach też służyło do tego, żeby ludzi podsłuchiwać, podglądać, sterować nimi, wrzucać im coś też, bo też były takie sugestie na telefony, na komunikatory. Co to jest Pegasus, jak on działa, do czego był używany, jak był używany?
Już powiem, system Pegasus to jest jeden z najnowocześniejszych systemów do kontroli operacyjnych dla służb specjalnych, ale także służb policyjnych. Korzystają z tego służby na pewno na całym świecie, a na pewno w Europie na pewno co najmniej połowa krajów posiada ten system. Jeśli nie system Pegasus, to inne bardzo podobne systemy, podobnie działające. Postęp technologiczny sprawił, że wszyscy korzystamy oprócz zwykłej telefonii, także przez komunikatory, które instaluje się na telefonach komórkowych. Te komunikatory mają to do siebie, że szyfrują wiadomości. I służby, jeżeli nie mają odpowiednich, będę mówił oględnie, systemów deszyfrujących, to są ślepe i głuche. Bo oprócz ludzi, którzy posługują się chociażby w komunikacji z rodziną takimi komunikatorami, to także przestępcy się posługują tymi szyfrowanymi komunikatorami. Jeżeli służby nie mogą podejmować kontroli tych komunikatorów, to są ślepe i głuche. I tak było w roku 2015, kiedy służby nie miały odpowiednich systemów. W 2017 roku służby CBA dokładnie kupiło, ale korzystało z tego i policja, i ABW, i służba kontrwywiadu wojskowego. Zakupiła taki system, ale w celu ścigania przestępstw. Żeby skorzystać z takiego systemu, to nie wystarczy usiąść przy komputerze i sobie wklepać numer telefonu. To jest cała ogromna procedura, która kończy się zgodą prokuratora i zgodą sądu na korzystanie, na prowadzenie kontroli operacyjnej, czyli prowadzenie podsłuchu. I polskie służby zaczęły ścigać przestępstw właśnie w ten sposób. Wydaje się, że w polskim Sejmie stworzyła się pewna taka koalicja, która bardzo się przestraszyła tego systemu i tych dowodów zebranych przez polskie służby. Dlatego też próbowano ten system skompromitować, mówiono o masowej inwigilacji. To są oczywiście fejki, to są oczywiście nieprawdy. Różne dane podawano, ale prawda jest taka, że w ciągu całego 2021 roku tego systemu użyto przez polskie służby 200 razy. Wobec około 150 osób oskarżanych o najcięższe przestępstwa korupcyjne, zabójstwa, handel narkotykami, porwania, ale w ogromnej mierze także przestępstwa szpiegostwa. Połowa tych wszystkich kontroli operacyjnych w 2021 roku, czyli około 100, a był to rok, kiedy najczęściej używano tego systemu, to były sprawy kontrwywiadowcze prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Dzięki temu systemowi zdobyto dowody przeciwko szpiegom. Prowadzono jak gdyby nasłuch na kierunku wschodnim. Wszystkie nowoczesne służby specjalne w Europie i na świecie posiadają tego typu systemu. Natomiast w Polsce pojawiła się pewna koalicja przestępców, która zrobiła z tego histerię, chcąc jak gdyby skompromitować służby, chcąc doprowadzić do tego, żeby służby przestały używać, żeby bały się używać nowoczesnych systemów do wykrywania przestępców. I stąd ta komisja Pegasusa.
Jeszcze jeden element. Chcąc zaatakować służby i które używały tego systemu za zgodą, jak podkreślamy, sądu, prawda, i prokuratury, inicjatorzy tych działań, czyli politycy Platformy Obywatelskiej i Donald Tusk osobiście, chcą osiągnąć również pewien cel: unieważnić materiał dowodowy zebrany przy pomocy tego systemu. Ja podam jeden przykład. Sprawa Sławomira Nowaka. Tak jak powiedziałem, osoby niezwykle ważnej dla Platformy Obywatelskiej. Duża część tego materiału mogła być zebrana właśnie dzięki temu systemowi, materiału dowodowego, który już jest w sądzie. Jeżeli oni uznają, że ten system był nielegalny, prawda, no to materiał dowodowy, który został przedstawiony w prokuraturze i w sądzie, również jest nielegalny. Więc bardzo ważne jest również to, że oni chcą zdelegalizować zebrany w wyniku tych działań materiał dowodowy, przeciwko który świadczy o przestępczej działalności ich przyjaciół politycznych.
Ja jeszcze dodam, bo ojciec poruszył taką sprawę podsłuchów w okolicach wyborów polityków trzeciej drogi. Otóż rzeczywiście po wyborach w telewizji TVN pojawił się Paweł Wojtunik, były szef CBA, współpracownik Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który oskarżył CBA o to, że przed wyborami w ośrodku CBA w Lucieniu, to jest niedaleko Gostynina na północnym Mazowszu, zebrali się dyrektorzy i ustalili, że będą podsłuchiwać głównych polityków opozycji, w szczególności trzeciej drogi. I zadał kilka takich pytań. Czy to minister Kamiński wydawał takie polecenie, czy premier o tym wiedział. Zachowywał się dokładnie tak, jakby to był pewnik, jakby miał pewne informacje. Oczywiście była narada CBA w Lucieniu, ale żadne tego typu decyzje nie zapadły. Tam zresztą padły słowa, że minister Kamiński był na tej naradzie, że ja byłem na tej naradzie. I proszę sobie wyobrazić, że przez 2, 3, 4, 5 dni nie schodziliśmy z czołówek gazet. Byliśmy traktowani jako wróg numer jeden, że to jest koniec państwa demokratycznego. Po co to było zrobione? Otóż tak, no przede wszystkim, żeby uniemożliwić rozmowy Prawa i Sprawiedliwości z politykami trzeciej drogi, bo Wojtunik podkreślał, że w szczególności podsłuchiwano polityków trzeciej drogi i zadał pytanie, czy stenogramy tych rozmów zostały przekazane politykom Prawa i Sprawiedliwości. Kompletny absurd, kompletne bzdury. I oczywiście dziennikarze zastanawiali się, czy to prawda, ale w zasadzie podchodzili do tego jako pewnik. Jakie cele osiągnięto? PiS nie mógł już prowadzić rozmowy z trzecią drogą, bo co to za koalicjant, który podsłuchuje, no, że zbiera haki, podsłuchuje. No, jak gdyby nie było już przestrzeni do rozmów. Druga rzecz to CBA, to organizacja przestępcza, więc trzeba ją rozwiązać. No i oczywiście Wąsik i Kamiński to są zbrodniarze i trzeba ich wsadzić do więzienia. To było przygotowanie pewnego gruntu pod to, co się stało w grudniu. I proszę sobie wyobrazić, że takie informacje, jeżeli się ma dostęp do władzy, jeżeli się jest w rządzie, jeżeli się jest ministrem, koordynatorem, to można w ciągu jednego dnia zweryfikować, czy rzeczywiście byli posłuchiwani ci politycy, czy nie byli. I dzisiaj koordynatorem jest pan Tomasz Siemoniak, który z tego, co wiem, nie skierował żadnego zawiadomienia o przestępstwie, a na pytanie, które żeśmy pisemnie zadali z Mariuszem Kamińskim jemu, no dzisiaj dostaliśmy odpowiedź, że on w zasadzie o niczym nie wie. Nic się nie działo. Opinia publiczna, znaczy zostaliśmy ochlapani błotem, CBA zostało ochlapane błotem, PiS został ochlapany błotem, dziennikarze głównych mediów przez kilka dni walili w bęben, w nas jak w bęben. Naprawdę robiono ogromną aferę, nie schodziliśmy z czołówek Gazety Wyborczej, a dzisiaj okazuje się, że to wszystko było kłamstwo i fake.
Tak, mieliśmy do czynienia z klasyczną polityczną prowokacją, taką ponurą, prymitywną, prostacką, a duża część mediów tego głównego nurtu, tak zwanych mainstreamowych, prawda, z pełną powagą powtarzała te kłamstwa. Myślę, że większość dziennikarzy zdawała sobie sprawę z tego, że jest to nieprawda, ale było to ze względów politycznych potrzebne, wygodne. No po prostu no, żyjemy w takim kraju, gdzie prowokacja polityczna jest traktowana jako prawda objawiona na pierwszych stronach gazet, prawda, no to są rzeczy, o których trzeba głośno mówić, mówimy głośno, protestujemy, nie może być na to zgody i przyzwolenia. Na takie okłamywanie ludzi, manipulowanie społeczeństwem, no to jest po prostu coś niebywałego, nieakceptowalnego.
Ja proszę sobie wyobrazić, poprosiłem kilku dziennikarzy, którzy wówczas bili na alarm, którzy podnosili larum, jak to podsłuchy, skandal i tak dalej, PiS podsłuchuje trzecią drogę, o to, żeby dzisiaj zapytali pana ministra Siemoniaka, jak naprawdę było. Czy myślicie państwo, że oni zapytali ministra Siemoniaka?
Nie.
Jestem przekonany, że nie, bo oni doskonale wiedzieli, że to kłamstwo, ale że trzeba nakręcić opinię publiczną. Tak się dzieje wówczas, kiedy jest nierównowaga medialna. Rzeczywiście zdajemy sobie sprawę, że Donald Tusk, jeżeli ma rzeczywiście gdzieś jakąś realną przewagę, to jest przewaga w mediach, bo wszystkie portale, wszystkie, większość telewizji, no po prostu chce, żeby rządził Donald Tusk i jemu niezwykle sprzyja, nawet jeżeli dochodzi do prowokacji politycznych.
Powiedzieli panowie ministrowie, że na użycie Pegasusa wobec kogokolwiek była potrzebna w ostateczności już po całym tym sznureczku kroków zgoda sądu. Minister Bodnar to przyznał niedawno w wywiadzie, mówiąc, że były zgody sądów.
Że on nie zna przypadku, gdzie nie byłoby zgody sądu, czyli tak. W zasadzie wszędzie były.
Pamiętamy tak. Igora Tuleję, sędziego, który powiedział, że bardzo prawdopodobne, że wydałem zgodę na użycie Pegasusa, uwaga, nie mając świadomości, jaki system będzie wykorzystywany przez służby. Tłumaczy to, że wniosków o kontrolę operacyjną było no, całe mnóstwo. Dotyczyły polityków rządzących, opozycyjnych, adwokatów, sędziów, rozmaitych przestępców, no to chyba nie do końca korzystnie o nim jako sędzim świadczy.
Oczywiście tak. Pan sędzia sugeruje sam, że nie dopełnił swoich obowiązków i nie bardzo miał świadomość tego, mając wszelkie możliwości weryfikowania tego wniosku. Wnioski na kontrolę przy użyciu tego systemu, o którym mówimy, zawsze były pisane w ten sposób, że celem tej kontroli jest deszyfryzacja komunikatorów internetowych. Więc jest to oczywiste, że to
i
jest...
I kontrolę urządzenia końcowego.
I kontrolę urządzenia końcowego, czyli telefonu. Czyli istotą tego wniosku było podkreślanie i to były samodzielne, oddzielne wnioski. To nie były takie wnioski, że funkcjonariusz wpisuje nazwisko, numer telefonu i robię z tym wszystko, prawda? Nie. To był wniosek konkretnie na to, że osoba podejrzewana o popełnienie przestępstw posługuje się szyfrowanymi komunikatorami internetowymi i ten wniosek tego właśnie dotyczył. Pan sędzia Tuleja, jak każdy inny sędzia, który rozpatruje tego typu wnioski, otrzymuje kilkunastostronicowe, a nawet kilkudziesięciostronicowe uzasadnienie do takiego wniosku. Może w każdej chwili zgodnie z prawem wystąpić o dodatkowe materiały, o rozmowę z funkcjonariuszem. Ma pełne możliwości zweryfikowania i zorientowania się, o co w sprawie chodzi. Jeśli pan sędzia Tuleja tego nie zrobił, to sam się przyznaje, że nie wypełnił swoich obowiązków albo po prostu kłamie.
Sąd ma także prawo odmówić zgody i takie sytuacje też się zgadzały, jeżeli służby nie dość uzasadniały, nie dość jak gdyby pełnie uzasadniły taki wniosek, albo miał wątpliwość co do podstawy prawnej, albo uznał, że można jeszcze innymi metodami zdobyć dowody. I takie sytuacje się zdarzały.
Tak, i to też jest oczywiście zgodne z prawem. Sędzia nie ma obowiązku wyrażania zgody na każdy wniosek złożony przez funkcjonariuszy.
Mało tego, po drodze jeszcze jest prokuratura, gdzie specjalny zespół prokuratorów badał każdy wniosek.
Tak. Stosowanie prokurator kontroli... generalny Zbigniew Ziobro powołał właśnie taki specjalny zespół, żeby te wnioski, które trafiają finalnie do sądu, były zweryfikowane pod względem formalnym, faktycznym.
Także celowym.
Także profesjonalni prokuratorzy weryfikują przed dotarciem takiego wniosku do sądu. Nikt z nich nie miał wątpliwości, poza sędzią Tuleją, no, którego wypowiedzi o charakterze de facto politycznym są powszechnie znane od lat.
Można się jeszcze zastanowić, czy on po prostu czytał te wnioski. Może po prostu załatwiał tą sprawę bez czytania. Co nie chce mi się w to wierzyć, ale można wysnuć taki wniosek.
Byłby to skandal, to byłoby właśnie absolutnie niewypełnianie obowiązków. Niedopuszczalna rzecz. Sędzia ma obowiązek w takich sytuacjach podchodzić z pełną powagą, z pełną rozwagą do składanego wniosku, bo to tak naprawdę sędzia podejmuje decyzję. Bez pozytywnej decyzji sędziego żadna technika w tych sprawach nie mogłaby być zastosowana i nigdy nie była zastosowana, jeśli sędzia by odmówił.
Od kilku tygodni mamy też sztandarowy pomysł koalicji rządzącej, czyli komisje śledcze sejmowe, między innymi do spraw Pegasusa pod kierownictwem pani poseł Magdaleny Sroki. Chciałbym zapytać o panów refleksję po pierwszych posiedzeniach i przesłuchaniach tejże komisji i zasadność jej funkcjonowania dalej po tym, co powiedział choćby minister Bodnar, że tak naprawdę to Pegasus był używany zgodnie z prawem.
Komisja do spraw Pegasusa przysłuchała dwóch świadków. Pierwszy świadek to był ekspert, pan profesor, który przyznał między innymi, że w wielu krajach on mi nie ma, takie systemy są używane i rzeczywiście miał rację, bo każdy szanujący się kraj, a na pewno wszystkie, czy ogromna większość krajów europejskich stosuje tego typu systemu. Służby specjalne w dzisiejszych czasach byłyby zupełnie ślepe, bezzębne, nie mogłyby zwalczać przestępczości. I to jest pierwsza rzecz, ale chyba ważniejszym świadkiem był Jarosław Kaczyński, który podszedł do tego przesłuchania z ogromnym spokojem, wręcz nawet dowcipem. Nawet Gazeta Wyborcza przyznała, że zaorał komisję i że jak gdyby lekko ją ośmieszył, bo nie bardzo przejmował się emocjami drugiej strony, tylko ze spokojem odpowiadał na pytania. Zresztą mówił, że dla niego to była sprawa oczywista. Któryś rzędna on się zajmował rzeczami rzeczywiście ważnymi. To, jakimi oprogramowaniami, czy jakimi metodami zajmuje się służby specjalne, nie powinien się zajmować wicepremier do spraw bezpieczeństwa i tak też oczywiście było.
Przepraszam, wrażenie, jakie pozostawiały przekazy medialne w tej kwestii no, było zupełnie inne, że praktycznie to prezes Kaczyński też z wypiekami siedzi przed jakimś monitorem i sprawdza, co się u kogo dzieje. Tak przekazywały media głównego nurtu, szczególnie te media komercyjne. Bo no to czym jest Pegasus?
W każdy sposób próbowali obrzydzić Polakom Prawo i Sprawiedliwość. Używano mnóstwo kłamstw, używano mnóstwo tego typu manipulacji i prowokacji politycznych. A przede wszystkim przestępcy bali się, że nowocześnie działające służby, w szczególności służby antykorupcyjne, sprawią, że oni trafią do więzienia. Stąd powstała taka koalicja, która bardzo nalegała na to, żeby skompromitować polskie służby, żeby rozwiązać CBA. I cały czas minister Siemoniak mówi o rozwiązaniu CBA. Już przygotowuje nową ustawę, żeby...
Ale powstał zespół międzyresortowy do likwidacji CBA.
Wbrew oczywiście zaleceniu nawet Unii Europejskiej, która rekomenduje, żeby każde państwo członkowskie miało wyspecjalizowaną służbę do zwalczania korupcji, ale Platforma Obywatelska nigdy nie lubiła Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Kiedy Donald Tusk był poprzednio premierem, CBA było w zasadzie zagłodzone. Tam nie inwestowano, nie dawano podwyżek ludziom. Ono egzystowało, funkcjonowało na takim poziomie egzystencji. Dopiero kiedy Mariusz Kamiński został koordynatorem, to rzeczywiście środki na służby specjalne bardzo mocno wzrosły. Zresztą musiały wzrosnąć, bo Polska no, jest dzisiaj krajem, obok którego toczy się wojna. I pamiętajmy, że służby specjalne to nie tylko służby antykorupcyjne, to nie tylko służby ścigające przestępczość taką zwykłą, ale to także służby kontrwywiadowcze. My musimy niezwykle inwestować w służby kontrwywiadowcze, które mają zapobiegać chociażby dezinformacji rosyjskiej, która tu jest, które mają wyłapywać rosyjskich szpiegów, czy też nawet dywersantów. Pod rządami ministra Mariusza Kamińskiego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała kilkunastoosobową szajkę, która jak gdyby miała dedykować, czy tam gdyby przymierzała się do ataków dywersyjnych w Polsce, chociażby na linie kolejowe, którymi dostarczana jest broń na Ukrainę. To były naprawdę niezwykle poważne rzeczy. I dzisiaj atakowanie służb specjalnych, chociażby poprzez taką komisję pegasusowską, to jest działanie na szkodę Polski. Donald Tusk mówił, że było mnóstwo ofiar Pegasusa. Bzdura oczywiście. Nie było żadnych ofiar Pegasusa. Ofiarą Pegasusa, tej komisji pegasusowskiej, może być bezpieczeństwo Polski i Polaków. I tego powinniśmy się obawiać. Więc zamiast ścigać służby, powinniśmy ścigać przestępców.
Tak, niewątpliwie te komisje i sposób ich funkcjonowania stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa naszego kraju. Niewątpliwie celem jest zastraszanie też funkcjonariuszy, którzy podejmowali różnego typu działania operacyjne. To ma zapewnić też bezkarność na przyszłość członkom obecnego rządu i ich zaplecza politycznego. Ale to, co widzimy w tej chwili, no jest to po prostu farsa. To nie są komisje śledcze. Zgodnie z ustawą o komisjach śledczych, członkowie komisji śledczych powinni być bezstronni. Oni powinni szukać prawdy. Ci ludzie zachowują się tak, jakby już mieli napisane raporty, chociaż nic tak naprawdę nie wiedzą, nic nie zrobili, prawda? Już z góry przesądzają o wszystkim, o winie członków byłego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Zachowują się w sposób kompletnie dyletancki, nieprofesjonalny, agresywny, sprzeczny z duchem ustawy o komisjach śledczych.
Bo powinni być bezstronni
i oni zachowują się w sposób obraźliwy dla świadków, wielokrotnie obrażając świadków, a nawet odmawiając im jako świadkom podstawowego prawa do swobodnej wypowiedzi. No to są rzeczy niebywałe i tutaj chodzi o cele stricte polityczne. Tu nie chodzi o żadną prawdę. Ci ludzie mają gdzieś prawdę. Oni już z góry, jak podkreślam, mają tezy przygotowane do raportu, prawda, który będzie kończył pracę tej komisji. Z góry przesądzają o winie i tak naprawdę jest to kolejny etap nagonki na Prawo i Sprawiedliwość, na ludzi, ministrów związanych z minionym rządem. Mówię tu o wszystkich trzech komisjach. Rola tych komisji jest sprzeczna z duchem jakby demokratycznego państwa.
Donald Tusk nie potrafi zrealizować tych swoich 100 konkretów. Nie jest w stanie dać Polakom chleba, który obiecał, czyli obniżenia podatków, to zwiększenia kwoty wolnej od podatku, ale uznał, że jest w stanie dać opinii publicznej igrzyska i te komisje są jak gdyby areną igrzysk. Będzie atakował Prawo i Sprawiedliwość, będzie wytaczał armaty, będzie udawał, że jakieś były potężne afery. Tam, gdzie tych afer nie było, te afery są zupełnie gdzie indziej.
Kiedy panów ministrów, panów posłów możemy się spodziewać przed obliczem komisji pegasusowskiej?
Czy nam się wydaje, że powinniśmy być na samym początku, żeby rozjaśnić posłom, na czym polega cała sprawa? Mamy wiedzę w tym zakresie, natomiast no, posłowie póki co nie wyznaczyli nam żadnego terminu, chociaż zabiegaliśmy o to, żebyśmy byli wezwani jak najszybciej, tak, żeby, no, mówiąc wprost, nas mało interesuje zadowolenie czymkolwiek członków tej komisji, ponieważ widzimy ich nastawienie. Nam chodzi o opinię publiczną. Chcielibyśmy jak najszybciej przekazać w jak najszerszym zakresie możliwym informacje opinii publicznej, uspokajające tak naprawdę opinię publiczną, że to, co działo się w tym zakresie, było zgodne z interesem publicznym, było w imię bezpieczeństwa państwa polskiego i naszych obywateli realizowane w sposób całkowicie legalny. W żaden sposób nie naruszało to prawa obywateli naszego kraju. W żaden sposób skala tego, to po prostu to, co robiono, to, co propaganda Platformy robiła wokół tego zagadnienia, jest po prostu jedną wielką, ogromną manipulacją. Jest to wielki balon propagandowy, który chcemy przekuć.
Bardzo dziękuję. Tutaj się zatrzymamy. Zaprosimy naszych słuchaczy również. Dziś rozmowy niedokończone na temat polityka a prawo, a naszymi gośćmi są pan minister Mariusz Kamiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, i pan minister Maciej Wąsik, poseł PiS również. Zapraszamy do telefonowania, do aktywności 56 655 23 55 Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonie w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 i dwa numery dla słuchaczy spoza granic Polski 48 56 655 23 33 i druga końcówka 66 dla Stanów Zjednoczonych i Kanady, wcześniej prefiks 011. trwają rozmowy niedokończone. Polityka, prawo. Naszymi gośćmi panowie ministrowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Odbieramy pierwszy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu Jerzy z Jankowa.
Witamy.
Ja w sprawie systemu Pegasus. Taka krótka sprawa. Rząd Platformy Obywatelskiej przed 2015 rokiem przecież przeforsował ustawę, która nakazywała wszystkim operatorom sieci telefonicznych na terenie Polski nagrywanie wszystkich rozmów i archiwizowanie ich. Także chciałem się zapytać, czy mi umknęło, czy coś, czy ta ustawa już nie obowiązuje w Polsce? Jak to jest, no, że od kilku miesięcy takie alarm się podnosi, że są podsłuchy na telefonach, czy w systemach jakichś szyfrowanych, a czy jeszcze ta ustawa istnieje właśnie, jeśli chodzi o telekomunikację na terenie Polski i nagrywanie wszystkich rozmów telefonicznych w naszym kraju.
Także to by było. Dziękujemy panie Jerzy, z panem Bogiem. Proszę bardzo.
Funkcjonowanie operatorów telefonicznych reguluje prawo telekomunikacyjne. Ja nie znalazłem takiego przepisu w prawie telekomunikacyjnym, więc być może to jest zła interpretacja tego prawa. Niemniej odpowiem, że rzeczywiście CBA za czasów Donalda Tuska miał własnego Pegasusa, troszeczkę innego, troszeczkę gorszego. Był to system Galileo włoskiej firmy Hacking Team. Hacking, czyli no, sama nazwa wskazuje, czym się ta firma zajmowała. Kupiono to urządzenie i stosowano z powodzeniem i różnił się mniej więcej tym od tego Pegasusa, którym CBA się posługuje, że tamto urządzenie dawało możliwość implementacji plików do urządzeń końcowych. Pegasus, którym dysponowało CBA i korzystały z niego wszystkie służby, był tylko systemem pewnym czytającym. Nic nie można było ofensywnie zrobić. Nie było takich przepisów w prawie telekomunikacyjnym, o których mówił słuchacz. No, nawet ze względów praktycznych, no, ilość serwerów, które musiałyby to obsłużyć, to rzeczywiście nie ma w Polsce tylu serwerów. No, takiej sytuacji nie było. Tu musimy jasno o tą sprawę postawić.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Robert z Krakowa dzwoni.
Słuchamy, panie Robercie.
Dzień dobry panom ministrom. Panie ministrze Kamiński, mam taką prośbę. Chciałem coś nakreślić w ciągu 2 minut dosłownie i zapytać, czy i potem zadać taką konkluzję, czy jest taka szansa na to, żeby się coś takiego wydarzyło w ogóle w tym kraju. Nie wiem, czy pan minister pamięta, zanim pan minister został dyrektorem CBA, to napisałem jeszcze, jak się pańskie biuro mieściło tutaj koło Bawetu w Krakowie, biuro poselskie, napisałem do pana i wskazałem jako jedynego możliwego kandydata na takiego dyrektora, takiej nowej jednostki, która powstanie. I potem się okazało, że to było Centralne Biuro Antykorupcyjne. I napisałem do pana wtedy swoje CV. I nie zapomnę do dzisiaj, co pan dla mnie zrobił. Proszę sobie wyobrazić, i chciałem, żeby to cała Polska usłyszała, że pan minister przytrzymał te dokumenty, nie wyrzucił ich do kosza, tylko przytrzymał te dokumenty jako jeszcze wtedy poseł. I co zrobił? Dosłownie w okresie ponad 1,5 roku później przesłał te dokumenty do CBA i CBA odezwał się do mnie i uczestniczyłem w postępowaniu do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Za co chciałem panu podziękować i to na łamach teraz radia podziękować za to, co pan dla mnie zrobił, bo to było bardzo uczciwe. Ja się nigdy nie spotkałem z takim zachowaniem żadnego z polityków.
Bardzo mi miło to słyszeć i pozdrawiam pana serdecznie.
Powiem panu, że chciałem nakreślić w minutę jedną rzecz. Ja potem oczywiście do CBA, one było bardzo, to postępowanie dla mnie takie, że to postępowanie dla mnie było przychylne, panie ministrze. I to, ale niestety do CBA jako takiego się nie dostałem. A to dzięki panu Donaldowi Tuskowi. Dlaczego? Dlatego, że w pewnym momencie przerwał wszystkie postępowania No i po prostu stwierdził, że już nie będzie żadnej kwalifikacji i przyjmowania nowych funkcjonariuszy, jak zmieniły się rządy, no bo ja byłem akurat w tym okresie, kiedy było przejście, kiedy PiS przegrał wybory i potem wskoczyłem na nowe rządy mojego nieulubienia, tak jak ja to powiem, Donalda Tuska, bo dzięki niemu nigdy w tych strukturach się nie znalazłem. I co się potem stało? Potem stało się coś takiego, że ja akurat już przy tym takich prywatnych się rozchorowałem na raka. I proszę sobie wyobrazić, że no teraz niestety moja rodzina się rozbiła i no jestem po rozwodzie. I dlaczego to opowiadam? Dlatego, że za czasów PiS-u, jak okazało się, że po chemioterapii, po trzech przerzutach nowotworu złośliwego ja zostałem przebadany, za czasów PiS-u, to jest bardzo ważne, zostałem przebadany przez biegłych sądowych, czy mam, i tutaj w tym przypadku się pojawiła po chemioterapii u mnie padaczka, bo dostałem zbyt dużą chemię, miałem trzy przerzuty nowotworu złośliwego, to uznali wszystkie moje dokumentacje medyczne, uznali moje badania, uznano wszystko. W momencie, kiedy się minęło parę lat, bo ta sprawa trwała 8 lat i pojawiło się rząd PO, trafiłem do zakładu, który mnie przepadał, drugie badanie, które ten zakład uznał, odrzucił całą moją dokumentację, opierając się na zeznaniach ludzi, świadków, którzy wydłużyli moje napady, a są świadkowie potrzebni przy napadach padaczki, wydłużyli te napady do tak, że trwały one zbyt
Panie Robercie,
długo.
Rozumiem, ale proszę już do konkluzji, dobrze? Przechodzi, bo są też kolejne telefony.
Dwukrotnie w życiu zderzyłem się z czymś takim, że tak jak pierwsze opisałem, zachowanie pana ministra i to, w jaki sposób funkcjonowało państwo za czasów, kiedy rządził PiS. Potem akurat trafiłem na ten przełom, kiedy PiS odszedł od władzy i znowu coś w moim życiu się zmieniło i się okazało, że niestety, ale nie udało mi się spełnić swojego marzenia, czyli trafić do tych struktur. Jak na przykład się rozchorowałem, to PO, za czasów PO można postępować w sposób bezprawny wobec człowieka, na przykład, który jest po ciężkiej chorobie, a za czasów PiS-u traktowano mnie w sposób bardzo, bardzo taki przyzwoity.
Jak człowieka. Dobrze, bardzo dziękuję panie Robercie, życzymy zdrowia. Niech pan Jezus też błogosławi i prowadzi.
Serdecznie pozdrawiamy, życzymy zdrowia, spokoju w życiu osobistym. I tylko chcę potwierdzić słowa naszego słuchacza, że w roku 2009, kiedy Platforma przejęła Centralne Biuro Antykorupcyjne, rzeczywiście nastąpiła katastrofa, jeżeli chodzi o budżet Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Tak jak wspomniał minister Wąsik, był to budżet na zagłodzenie tej instytucji. Nie przyjmowano nowych funkcjonariuszy, co właśnie było, co spotkało naszego słuchacza, że mimo tego, że pozytywnie był kwalifikowany do służby, to już do niej nie został przyjęty. To prawda, rzeczywiście ten budżet był skandaliczny, skandalicznie niski, zniechęcano ludzi do pracy. Ta sytuacja uległa zmianie w roku 2015, kiedy PiS przejął rządy w naszym kraju.
Ja dopytam panów ministrów, a w tegorocznym budżecie panowie kojarzą? Jakie środki NCBA?
Tegoroczny budżet jest chyba dokładnie taki, jak zaplanował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze tam nie nastąpiło większe zmiany. Natomiast no, trudno, żeby ta instytucja funkcjonowała normalnie, jeżeli codziennie funkcjonariusze słyszą, że zostaną zlikwidowani. To odbiera jak gdyby chęć do pracy. Mnóstwo ludzi odeszło, nie chcąc być upokarzanym, nie chcąc funkcjonować w jakichś takich wrogich warunkach.
W tej chwili wedle naszych informacji odeszło ze służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym około 200 funkcjonariuszy. Większość z nich pełniła funkcje kierownicze na różnych szczeblach. To jest dramat i tragedia dla takiej służby jak Centralne Biuro Antykorupcyjne. To są straty niepowetowane. Wielu wybitnych informatyków, którzy no oczywiście zostaną wchłonięci przez rynek prywatny natychmiast z pocałowaniem w ręki. Dla państwa polskiego jest to ogromna strata. Niestety trzeba sobie też jasno powiedzieć, że w świetle tych działań politycznych koalicji 13 grudnia, ich głoszonych publicznie intencji, ten budżet, który będzie jeszcze w tym roku realizowany, być może będzie ostatnim budżetem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak już wspomniałem, przy Tomaszu Siemoniaku powstał międzyresortowy zespół do likwidacji CBA. Są pomysły, żeby służbę zlikwidować. Tych funkcjonariuszy, którzy jeszcze są, częściowo wysłać do policji, do Krajowej Administracji Skarbowej, do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W skład tego zespołu wchodzą byli funkcjonariusze służb specjalnych ściągnięci z emerytury przez Tomasza Siemoniaka, którzy przygotowują plan likwidacji CBA. I to jest z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa dramatyczna sytuacja. My zapłacimy za to wysoką cenę. Ten rząd będzie miał poczucie zapewnionej bezkarności, takiej systemowej bezkarności i to jest jego cel, ale państwo polskie poniesie daleko idące konsekwencje, dramatyczne konsekwencje takich działań obecnej ekipy rządzącej.
Dziękuję. Radio Maria, prosimy.
Szczęść Boże, Grzegorz z Warszawy.
Szczęść Boże.
Panowie, ja mam do panów pytanie takie. W roku 16, jeśli dobrze pamiętam, zaczęto ścigać wszelkiej maści złodziei wyłudzających podatek VAT. No i tak, jak telewizja tam pokazywała, no bo na tym się mogę oprzeć, tam na radiu, ewentualnie internecie, no tam powiedzmy zatrzymano 3-5, co wyłudzili 100 milionów, 200 milionów, 500 milionów. No i mniejsze oczywiście sumy, 20, 50. Ja chciałem zapytać, co się stało, że od roku powiedzmy, jak to się zaczęło w 16, no powiedzmy, że od 17 roku nie słyszałem, żeby tych złodziei skazano i pozbawiono majątku. To mnie trochę zastanawia, że to wszystko jakoś się zatarło, tak jakby było to na zasadzie my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. Jakby panowie mogli wyjaśnić, co się stało, jakiś zator, gdzieś musiał nastąpić jakiś zator, bo tak to wiele osób odbiera. To wszystko, dziękuję.
Dziękujemy. Szczęść Boże, panie Grzegorzu.
Ja powiem tak, że no tu są jak gdyby dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to, że rzeczywiście część wyroków zapada bez fleszy, nie? I ja słyszałem o takich sytuacjach, gdzie skazywano ludzi na lata więzienia za właśnie działalność wyłudzenia VAT. Ja przypominam sobie sytuację, że do mnie do gabinetu przyszedł człowiek, który, to było zaraz po tym, jak przeprowadzono zmiany, które zaproponował Zbigniew Ziobro, drastycznego podwyższenia kar za wyłudzenie VAT-ów powyżej, tam wystawienia fałszywych faktur bodajże powyżej 10 milionów złotych, że można było za to dostać nawet 25 lat więzienia. I ja znam przypadki, gdzie rzeczywiście te wyroki zapadły. Ale większość śledztw VAT-owskich to są śledztwa niezwykle długotrwałe, gdzie trzeba uchylać tajemnicę bankową, gdzie jest ileś podmiotów, takie całe łańcuszki świętego Antoniego. Ostatnio rozmawiałem z prokuratorem, który zna jak gdyby postępowania dotyczące VAT-u prowadzone w prokuratorze w Białymstoku, gdzie postawiono zarzuty 180 osobom za wyłudzenia VAT-u. Tak, w tym śledztwie VAT-owskim. Oczywiście są sądy, które prowadzą te postępowania. No niektóre postępowania prowadzi się szybko, takie jak postępowania wobec mnie i Mariusza Kamińskiego. Niektóre postępowania idą wolniej. Akty oskarżenia wobec niektórych polityków leżą w sądzie już wiele lat. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość ukryciło wyłudzenia VAT-owskie w sposób niezwykle wydatny. Ja podam taki przykład. W 2016 roku wprowadzono nowe rozwiązania dotyczące branży paliwowej, tak zwany pakiet paliwowy. Polegało to na tym, że wprowadzono bardzo szczegółową kontrolę służby celnej nad transportami paliw, tych słynnych cystern wstydu, które przywoziły trefne paliwo nieakcyzowane, nieowatowane do Polski. Proszę sobie wyobrazić, że z miesiąca na miesiąc sprzedaż paliw w rafinerii Orlenu w Orlenie wzrosła sprzedaż benzyny o 38%. Te zapotrzebowanie na normalne paliwo wyprodukowane w Orlenie wzrosło diametralnie, aż do tego stopnia, że Orlen musiał naruszyć zapasy strategiczne, żeby dostarczyć paliwo na rynek. No, czyli można powiedzieć, że w Lotosie wzrósł popyt o 20%. To są olbrzymie skoki na rynku zapotrzebowania na paliwo. To pokazuje, jaka to była skala. Rzeczywiście pewno nie śledzimy wszystkich postępowań sądowych w sprawie VAT-owskim, ale bardzo dokładnie śledzimy budżet państwa. Wpływy z VAT-u w ciągu kilku lat wzrosły o 100%. W ciągu 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej w zasadzie wpływy z VAT-u, pomimo jakiegoś tam rozwoju gospodarczego, który był, były na poziomie stałym. Podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości te wpływy z VAT-u rosły wręcz lawinowo. My rzeczywiście załataliśmy wiele luk VAT-owskich i mamy skutek w budżecie państwa. Mamy 13. emeryturę, 14. emeryturę, mamy 500+, 800+, wiele innych świadczeń, darmowe leki dla seniorów. To są wielkie sukcesy, które odnieśliśmy właśnie z tego tytułu. Być może nie wszyscy jeszcze usłyszeli sprawiedliwy wyrok. Miejmy nadzieję, że to nastąpi i uważam, że tak powinno być. Ale sądząc po sygnałach, które płyną, że dzisiaj funkcjonariusze służb są sekowani za swoje działania, że właśnie wyroki są za ściganie korupcji, a nie za dopuszczanie się korupcji, to rzeczywiście może być inaczej. Bo rzeczywiście wiele środowisk które zajmowały się wyłudzanie VAT-u były powiązane ze zdawnymi służbami specjalnymi, ale także z niektórymi środowiskami politycznymi. Te linki były wychwytywalne. Natomiast to też nie jest tak, że żadne wyroki nie zapadły. Tam zapadło sporo wyroków, tylko że rzeczywiście nie śledzimy ich dzisiaj aż tak dokładnie. Ale miejmy nadzieję, że nie wszystko uda się dzisiejszej władzy zamieść pod dywan. No, została odwołana nie tak dawno pani prokurator Pieniążek z Białegostoku, która nadzorowała bardzo ważne śledztwa VAT-owskie, bo właśnie w tej prokuratorze regionalnej w Białymstoku bardzo ważne śledztwa były toczone i tam rzeczywiście miliardy złotych wyłudzeń wchodziły w grę.
Dziękuję bardzo. I kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Chwała nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
No, ja chciałem powiedzieć, że jak panowie byli zamknięci, to moja przyjaciółka była na tym marszu tych wolnych Polaków, tak to się nazywało. I nawet tam ją zapytano i udzielała wywiadu. I mówiła, że się nie zgadza z tym, żeby niewinni ludzie byli zamknięci, że to ją boli. No i tak powiem, że byłem dumny. Taką przyjaciółkę mam.
Bardzo serdecznie pozdrawiamy i pana, i pana przyjaciółkę, pana znajomą.
To Sandra.
Bardzo się cieszymy. Dziękujemy za wsparcie.
Bo no ja, jak mówiłem, miałem dostęp do telewizji, oglądałem telewizję Trwam. Ten marsz był relacjonowany i to było dla mnie wielką pociechą i wielką nadzieją na wolność, która się ta nadzieja ziściła. Bardzo dziękujemy wszystkim tym słuchaczom, którzy modlili się za nas i którzy uczestniczyli w demonstracjach, którzy przyjechali 11 stycznia do Warszawy. Z tego co wiem, to była największa demonstracja, jaka była w Warszawie w porze zimowej, a był przecież mróz i śnieg.
Ja jakby tutaj korzystając z okazji chcę państwa poinformować, pewnie część z naszych słuchaczy o tym wie, że podobny marsz w związku z sytuacją w naszym kraju, z tym złem, które się dzieje, będzie organizowany w Warszawie 18 maja. Prawo i Sprawiedliwość apeluje, wzywa do wszystkich naszych rodaków o udział w tym marszu. Chcemy, żeby to był równie wielki, kilkuset tysięczny marsz wolnych Polaków. 18 maja, Warszawa.
Dziękuję. Prosimy. Halo?
Halo?
Tak, słucham.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witam, Robert mówi z Niemiec. Panowie, jest wiele szans PiS zmarnował naprawienia sytuacji. Pierwszą taką rzecz to powinien PiS się uprzeć. Kiedy Tuska wybierali na szkodę Polski na przewodniczącego, to PiS powinien po prostu buntować się. My nie będziemy płacić składki, nie będziemy płacić ETS-u, bo wbrew Polsce, a nie tylko wbrew Polsce, ale wbrew prawu unijnemu, forsujecie kandydaturę Tuska wbrew stanowisku polskiego rządu. I teraz jeszcze druga szansa się rysuje. Pan tu wspomniał o marszu 18 maja. To warto by było tutaj się z rolnikami troszeczkę połączyć i protestować przeciwko Zielonemu Ładowi i powiedzieć im tak, że właściwie ten Zielony Ład to właściwie forsuje Rosja za pośrednictwem Unii Europejskiej poprzez łapówki rządzi Unią Europejską przekazywanymi za pośrednictwem Kataru dla niepoznaki. I powinniście tak jak w tej chwili mówić wobec rządu Tuska i wobec Unii Europejskiej. Tak sformułować zarzuty. I wtedy byłoby troszeczkę jakoś tak byście ich przytrzasnęli troszeczkę.
Dobrze. Tak? Panie Robercie, myślę, że wiadomo, o co chodzi. Wyartykułował pan te swoje myśli. Dziękujemy i oddajemy głos naszym gościom.
Zgadzam się w pełni z panem, że nasi rolnicy wymagają solidarności, takiej ogólnonarodowej solidarności w związku ze postulatami, które zgłaszają w związku z ich sytuacją dramatyczną związaną z próbą forsowania jakichś szalonych ideologicznych założeń określanych pod hasłem Zielony Ład Europejski. Zobaczymy, jak do maja będzie wyglądała sytuacja związana z realizacją postulatów rolniczych. Z całą pewnością, jeśli te postulaty rolników nie zostaną zrealizowane, a wiele na to wskazuje, że większość tych postulatów nie zostanie zrealizowana, będziemy bardzo mocno wspierali w trakcie tej manifestacji naszych rolników. Wierzę, że wielu rolników będzie brało udział w tej manifestacji. Jeżeli chodzi o wpływy rosyjskie i wpływy zewnętrzne w Unii Europejskiej, o korupcję w samym sercu Unii Europejskiej, to oczywiście wiele z tego, co mówi nasz słuchacz, jest już udowodnione. Wiemy o wielkiej aferze korupcyjnej z udziałem wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego pani Kaili z Grecji, która została aresztowana za korupcję. Pieniądze, które odbierała, były właśnie pieniędzmi katarskimi. Państwa arabskie, szereg państw arabskich, tych bardzo bogatych państw arabskich, korumpowało polityków Unii Europejskiej, żeby załatwiać swoje interesy polityczne w Europie. A tak na marginesie tego jeszcze chcę państwu powiedzieć, że właśnie ta afera korupcyjna wykryta parę miesięcy temu w Unii Europejskiej za sprawą działań policji belgijskiej i prokuratury belgijskiej, również wiceszef policji belgijskiej powiedział, że została wykryta i dowody zostały zebrane dzięki używanemu przez policję belgijską systemowi Pegasus, ponieważ większość państw Unii Europejskiej, policje i służby specjalne państw Unii Europejskiej dysponuje tym systemem, który jakoby w Polsce był stosowany nielegalnie i gdzie istnieje obawa, że obecny rząd będzie chciał represjonować funkcjonariuszy polskich służb specjalnych, którzy za zgodą rządu używali wobec przestępców tego systemu.
Jeszcze tutaj uzupełniając to, co mówił pan minister Mariusz Kamiński, to w sprawie polskiego rolnictwa. Znaczy problemy rolników są dwa. To jest Zielony Ład i żywność z Ukrainy. Szanowni Państwo, trzeba sobie śmiało powiedzieć, my musimy pomagać Ukrainie. Musimy wysyłać im broń, musimy przyjmować uchodźców wojennych. Co do tego chyba nie mamy wątpliwości, że to jest nasz obowiązek, ale także nasz interes, bo w naszym interesie jest, żeby Ukraina tą wojnę wygrała, na pewno jej nie przegrała. W naszym interesie jest odsunięcie Putina jak najdalej od granic Polski. W naszym interesie jest to, żeby Putin był jak najsłabszy. Co do tego chyba nie mamy wątpliwości. I dlatego musimy pomagać Ukrainie, ale musimy także dbać o polskie rolnictwo. Polski rolnik nie ma szans w konkurencji z rolnikiem ukraińskim. Ale przepraszam, powiedziałem rolnikiem, to nie rolnicy. Tam rolników w zasadzie indywidualnych nie ma. Tam są ogromne korporacje, które mają często wiele tysięcy, jeśli nie 10 000 hektarów o kapitale międzynarodowym. Mało tego, no Ukraina to są najlepsze ziemie na świecie, czarnoziemne ziemie stepowe. Ukraińskie zboże może wyżywić 400 milionów ludzi. Putin wiedział, co robił, blokując porty czarnomorskie. Te zboże spłynęło do Afryki, żywiąc głodną czarną Afrykę. Afryka robi się głodna, więc idzie na Europę. Zmaga ruch migracyjny. Zboże, które nie może płynąć przez Morze Czarne, Ukraińcy próbują wpuścić do Europy, czyli obniżają ceny zboża w Europie. Polska za rządów Prawa i Sprawiedliwości jednostronnie, bez zgody Unii, a mamy wspólną politykę celną z Unią, wprowadziła zakaz importu podstawowych produktów spożywczych z Ukrainy. Zrobiliśmy to wbrew Unii i uważam, że był bardzo dobre posunięcie rządu Prawa i Sprawiedliwości. Oczekujemy od rządu Donalda Tuska podobnych rozwiązań po to, żeby ratować polskie rolnictwo przed zalewem nierównej konkurencji, bo umówmy się, że to jest nierówna konkurencja. Polskie gospodarstwa są małe, rodzinne, a tam są olbrzymie latyfundia. Tam nie ma w zasadzie rolników indywidualnych. Są to ogromne przedsiębiorstwa sprywatyzowane, sowchozy, kołchozy na wyśmienitych ziemiach, gdzie plony są dużo lepsze. No, są ziemie, gdzie w ogóle nie stosuje się tam nawozów sztucznych, co u nas trzeba nawozić, żeby mieć w miarę przyzwoite plony. No, ta konkurencja jest zupełnie nierówna. To nie jest kwestia tego momentu, ale generalnie Unia Europejska, idąc dalej, musi wymyślić sposób na to, żeby zboże ukraińskie nie wpływało do Europy, bo zakończy to rolnictwo nie tylko w Polsce, ale w większej części Europy.
Prosimy, Radio Maria.
Niech będzie profesor Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Krzysztof z Warszawy. Witam szanownych gości i ojca. Odniósłbym się do kwestii ułaskawienia i tutaj chciałbym wskazać, że rzeczywiście to zagadnienie powinno być takie poddane dyskusji trochę naukowej. No, gdybyśmy wyobrazili sobie, że w 2015 roku prezydent ułaskawiłby zwykłego obywatela, na przykład, który w ramach obrony koniecznej, nie wiem, przekroczył te granice obrony koniecznej i sąd by mimo nadzwyczajnego złagodzenia kary wymierzył mu karę na przykład 4 lat pozbawienia wolności i zastosował po pierwszej instancji tymczasowe aresztowanie, bo przecież kodeks postępowania karnego przewiduje w trybie tam 258 kodeksu postępowania karnego takie tymczasowe aresztowanie, to jestem przekonany, że politycy z każdej opcji politycznej by składali wniosek do prezydenta, by właśnie go ułaskawił, mówiąc najprościej, akt łaski może być wydany także przed prawomocnym skazaniem z tego względu, że właśnie środek tymczasowy na przykład aresztowania, który jest możliwy do zastosowania przy wymiarze 3 lata pozbawienia wolności, gdyby ten skazany czekał na prawomocne skazanie, to de facto po prawomocnym skazaniu mogłoby się okazać, że w całości ten tymczasowy areszt został zaliczony na karę i odbył karę, więc wtedy ten akt łaski nie miałby najmniejszego znaczenia. To tak do tego aktu łaski, że on może być w mojej ocenie wydany w każdym czasie. Natomiast tu kwestia wpływów rosyjskich i tej komisji, która była rok temu, to niestety to był chyba taki istotny błąd Prawa i Sprawiedliwości, że tej komisji nadał takie kompetencje sądowe, które miała orzekać o tym, kto może ewentualnie brać udział w wyborach, kto nie, to był błąd. Trzeba to jednak stwierdzić, że to był błąd, bo on inne komisje takich kompetencji nie miały. Przypomnijmy sobie komisję Wina, czy inne komisje.
Coś nam pan Krzysztof uciekł, ale myślę, że to, co miało paść, to już padło.
Ale bardzo ciekawy głos i rzeczywiście, co do ułaskawienia, to rzeczywiście w podręcznikach kiedyś przed naszym ułaskawieniem rzeczywiście funkcjonowało...
Podręcznika studentów prawa.
Tak. Na pierwszego roku prawa no właśnie takie informacje, że na każdym etapie można opiąć abolicją indywidualną. No później to się zmieniło, profesorowie, chociaż prawo się nie zmieniło, ale zmieniły się okoliczności polityczne, zmienili zdanie, ale w doktrynie nadal to funkcjonuje i rzeczywiście pełna zgoda z naszym słuchaczem, że rzeczywiście może być zastosowane po pierwszym nieprawomocnym wyroku tymczasowy areszt w określonych przypadkach. I no, ja osobiście czuję się sądzony dwa razy za tą samą sprawę. Także no, ta sytuacja jest naprawdę w mojej ocenie takim trochę, nie trochę, ale na pewno kompromitacją wymiaru sprawiedliwości.
Ja może jeszcze dodam, że bardzo wielu poważnych i niezwiązanych absolutnie politycznie z obozem Prawa i Sprawiedliwości wybitnych konstytucjonalistów polskich stanowczo stwierdza, że prezydent miał pełną możliwość w roku 2015 ułaskawienia nas. Co więcej, są no, podobne sytuacje na świecie. Ja pamiętam bardzo taki przenikliwy artykuł Jana Rokity, bardzo interesujący, pokazujący podobną sytuację w Stanach Zjednoczonych, gdzie jeden z szefów wojskowych służb specjalnych amerykańskich został oskarżony o prowadzenie cyberataków służb amerykańskich wojskowych wobec Iranu bez podstawy prawnej, jakoby te ataki były prowadzone. Został w pierwszej instancji skazany, ale zanim wyrok się uprawomocnił, prezydent Obama objął tego człowieka aktem łaski. Proszę Państwa, my nie zostaliśmy skazani w pierwszej instancji za jakiekolwiek dwuznaczne czyny. My zostaliśmy skazani za stosowanie ofensywnych metod operacyjnych zwalczania korupcji. I to wprost. Chodziło o tak zwaną aferę gruntową, a tak naprawdę o próbę przyjęcia 3 milionów złotych za odrolnienie gruntów pod dowolnie wskazanym gruntem na terenie Polski, za wyprodukowanie w ministerstwie takiej dokumentacji. Proszę Państwa, no, mamy tutaj do czynienia z działaniami operacyjnymi prowadzonymi w imię interesu publicznego. Przestępcy, którzy chcieli przyjąć 3 miliony złotych łapówki, zostali też w pierwszej instancji skazani za to przyjęcie. Skazując nas teraz sąd, stwierdził, że absolutnie mieliśmy wiarygodną informację. Tylko dwie sprawy. Sąd, skazując nas na wyrok więzienia, wbrew temu, co twierdzi część nieprzychylnych nam polityków czy publicystów, wytknął w tym wyroku. Pierwsza sprawa, że funkcjonariusz pod przykryciem, który rozpracowywał przestępców żądających 3 milionów złotych łapówki, nagrywał ich w hotelach pokojowych bez zgody sądu. W pokojach hotelowych oczywiście, bez zgody sądu. Gdyby prowadził te rozmowy przed hotelem, na ławeczce, prawda, wszystko byłoby w porządku. Ale ponieważ nagrał ich w pokoju hotelowym, sąd uznał, że było to nagranie nielegalne. Robił to w ramach operacji specjalnej, za zgodą prokuratury. funkcjonariusz
wobec
pod przykresem...
osoby, wobec której sąd wydał zgodę na kontrolę operacyjną, tak? Czyli przychylił się do argumentów. Tak.
Proszę Państwa, ale też swoją drogą, akurat w tej konkretnie sprawie, no, znaliśmy osobiście tego funkcjonariusza, to był bardzo doświadczony funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji, który przeszedł do CBA, wcześniej przeprowadzał tego typu operacje, nigdy nie były kwestionowane. Co więcej, i dobrze, podkreślam, i dobrze, ten funkcjonariusz nigdy nie usłyszał zarzutu, który dokonał tych nagrań. Natomiast my, jako szefowie, zostaliśmy skazani na bezwzględne więzienie. No to już pokazuje skalę absurdu, niespotykaną skalę absurdu. To było to, co prezydent jakby uznał za rzecz niedopuszczalną, żeby pod pretekstem, prawda, skazywać szefów służby antykorupcyjnej walczących z korupcją w ramach działań prowadzonych za zgodą prokuratury, działań wymierzonych w przestępców, prawda, domagających się łapówek, żebyśmy my trafili do więzienia. No to było oczywiste nadużycie ze strony ówcześnie rządzących. My te zarzuty usłyszeliśmy w czasach pierwszych rządów Donalda Tuska, w momencie, kiedy CBA wykryło inną aferę, aferę hazardową. To ja jako szef CBA wysłałem Donaldowi Tuskowi w roku 2009 w lipcu pismo niejawne, informujące go jako premiera, że jego podwładni polityczni, tacy jak Chlebowski i rządowi, Drzewiecki, jak minister sportu Drzewiecki, w porozumieniu z branżą hazardową manipulują rządową ustawą, która miała trafić do Sejmu, gdzie miano wprowadzić dodatkowy podatek od branży hazardowej z przeznaczeniem na rozwój sportu i na rozwój sportu również i renowację stadionów, prawda? Z tego tytułu miało trafić kilkaset milionów złotych co roku do budżetu państwa. Działania były obliczone na to, żeby te zapisy w ustawie rządowej nie znalazły się podatkowej. Ja informuję Donalda Tuska o tym procederze, a kilka tygodni później nagle dostaję wezwanie w charakterze podejrzanego do prokuratury w sprawie właśnie gruntowej. I pod tym pretekstem Donald Tusk odwołał mnie błyskawicznie z funkcji szefa CBA, żeby dalej nie można było prowadzić sprawy hazardowej. No taka jest koincydencja wydarzeń i nie ma tu przypadku, proszę Państwa. Ja tak naprawdę poniosłem konsekwencje wykrycia afery hazardowej. Pod tym pretekstem postawiono mi bzdurne, pretekstowe zarzuty i skazano mnie i kilku moich współpracowników na bezwzględne więzienie. Po prostu bezwzględnie nie chciano się rozprawić wtedy już z walką z korupcją w naszym kraju. Takie były kulisy tej sprawy.
Dziękuję. 23 wybija. Trwają rozmowy niedokończone. Odbieramy kolejny telefon. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mariusz z Nowej Huty z Krakowa.
Bardzo
dzwonię.
Prosimy.
Chciałem się odnieść do wypowiedzi tutaj jednego z panów Robertów. Akurat znam tą osobę, która składała dokumenty do pana ministra Kamińskiego. Ja również składałem dokumenty aplikacyjne do pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym w 2006 roku. Dwa razy przeszedłem postępowanie i podczas zmiany rządu na ten rząd pana Tuska zostały przerwane postępowania bez podania przyczyny. Z jakiej przyczyny? Bez podania przyczyny. Także panie Mariuszu Kamiński, życzę zdrowia, sił do dalszej wytrwałej pracy i proponuję kandydować na stanowisko przyszłego prezydenta Polski.
Dziękuję bardzo, ale nie aspiruję do takiej funkcji, ale dziękuję za dobre słowo. Serdecznie pana pozdrawiam.
Dziękujemy. Ja chciałem jeszcze dopytać o taką kwestię. Myślę, że o niej już nieco wspominaliśmy, ale chcę wrócić do sytuacji zatrzymania w Pałacu Prezydenckim. Z wielu panów wspomnień słyszymy, że bodajże 12 policjantów uczestniczyło w tej akcji. Ktoś tych policjantów musiał też doprowadzić, jakoś poinstruować. Nie wydaje mi się, żeby każdy policjant wiedział, jaka jest topografia Pałacu Prezydenckiego. Kto to był i też no, dlaczego akurat w taki sposób? Czy miał do tego prawo, czy swoich obowiązków nie nadużył, jeżeli chodzi o no, choćby o jakąś zdradę tajemnicy, czy odkrycie pewnych kwestii, które no nie wszystkim powinny być wiadome.
W tej sprawie toczy się postępowanie w prokuraturze okręgowej w Warszawie, gdzie zeznawaliśmy jako świadkowie, ale rzeczywiście trzeba tu powiedzieć, że nigdy by policja nie weszła do Pałacu Prezydenckiego, gdyby nie współpraca policji ze Służbą Ochrony Państwa, czyli instytucją, która miała ochraniać prezydenta. I w naszym odczuciu nie funkcjonariusze, którzy służyli w Pałacu Prezydenckim, ale kierownictwo Służby Ochrony Państwa no, zachowało się wobec prezydenta, mówiąc delikatnie, niegodnie i bez wiedzy prezydenta wpuścili policję do Pałacu Prezydenckiego. Przypomnijmy, że Pałac Prezydencki jest domem prezydenta. To jest on, tam mieszka on, tam mieszka jego rodzina. I ja nie wyobrażam sobie, żeby do Sejmu na przykład policja weszła bez zgody marszałka Sejmu. No, nie ma takiej możliwości. Nigdy tak nie było, żeby policja weszła do Sejmu, bo byłoby to naruszenie jak gdyby pewnego niezależności naczelnego organu władzy i myślę, że można tu spokojnie przenieść tą sytuację z Sejmu do Pałacu Prezydenckiego. No. Wiemy, że w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbywała się narada, gdzie uczestniczył minister spraw wewnętrznych, gdzie uczestniczyło kierownictwo SOP i policji i tam zapadły decyzje o naszym zatrzymaniu. Policja nie przeprowadziłaby tej operacji, gdyby nie współpraca z kierownictwem SOP, a w mojej ocenie obowiązkiem kierownictwa SOP było natychmiast udać się do pana prezydenta i poinformować go o tej sytuacji. Mało tego, no, my zdawaliśmy sobie sprawę, że będziemy zatrzymani. Nie zamierzaliśmy ani uciekać, ani ukrywać się, chociaż przyznam się, że policja rewirowała samochody ministrów, którzy wyjeżdżali na spotkania z Pałacu Prezydenckiego, wyjeżdżali swoimi samochodami i policja ich zatrzymywała i sprawdzała, czy nie jesteśmy w bagażnikach. Po rozmowie z prezydentem prawdopodobnie byśmy oddali się w ręce policji, żeby nie narażać w żaden sposób urzędu prezydenta na despekt. No jednak zapadła polityczna decyzja, co do tego nie mam wątpliwości, żeby zrobić to pod nieobecność prezydenta. Było to także, oprócz tego, że to było zatrzymanie nas i pokazanie posłom, gdzie jest ich miejsce, to był także to atak na pana prezydenta Andrzeja Dudę. Nie mam co do tego wątpliwości. W mojej ocenie obowiązkiem Służby Ochrony Państwa, która ma obowiązek chronić pana prezydenta, było poinformowanie o tych planach pana prezydenta. Jestem przekonany, że ci oficerowie z kierownictwa no, splamili swój honor. Mundur.
Tak, nie było najmniejszej potrzeby robienia tego w sposób tak spektakularny i tak cyniczny. To świadczy o tym, że motywacja była czysto polityczna. My się nie ukrywaliśmy. Co więcej, dzień wcześniej szef gabinetu politycznego pana prezydenta na Twitterze podał informację, że jesteśmy zaproszeni. Braliśmy udział w uroczystościach w Pałacu Prezydenckim związanym z powołaniem na funkcję doradców pana prezydenta, dwóch moich bliskich współpracowników, pana Stanisława Żaryna i pana Błażeja Pobożego, wiceministrów, którzy ze mną bardzo blisko współpracowali. Był to oczywiście taki świadomy gest solidarności ze strony pana prezydenta. Rozmawialiśmy z panem prezydentem. Jego obowiązki zawodowe spowodowały, że wyjechał z pałacu na spotkanie z opozycją białoruską i w tym momencie właśnie pod nieobecność pana prezydenta bez jego zgody i wiedzy użyto policji w celach politycznych, żeby w sposób spektakularny zatrzymać nas, gości pana prezydenta niemalże w jego gabinecie, bo byliśmy w gabinecie naprzeciwko gabinetu głowy państwa, byliśmy wyprowadzani przez sekretariat główny pana prezydenta w sytuacji, kiedy nie było najmniejszej takiej potrzeby. Przed tym zatrzymaniem, kiedy pojawił się tam jeden z wiceszefów Służby Ochrony Państwa, powiedzieliśmy, że my się tu nie ukrywamy. Proszę pana, prosimy o poinformowanie pana prezydenta. Pan prezydent za chwilę przyjedzie z innego spotkania, jest w tej chwili poza kancelarią prezydenta i pan prezydent wyraził chęć kontynuowania z nami rozmowy, że po zakończeniu tej rozmowy z panem prezydentem, jako jego goście, opuścimy kancelarię prezydenta. Nie było najmniejszej potrzeby robienia uczynię tego w ten sposób. Świadomie to zrobiono i nie ma możliwości, żeby o użyciu przez ministra spraw wewnętrznych obecnego policji na terenie Pałacu Prezydenckiego nie wiedział premier rządu. Gdyby premier rządu o tym nie wiedział, świadczyłoby to bardzo źle o współpracy między nim a szefem MSW i zapewne szef MSW, gdyby samowolnie podjął taką decyzję, straciłby natychmiast swoją funkcję. Donald Tusk musiał wiedzieć o tym i musiał akceptować taką formę naszego zatrzymania. Chodziło nie tylko o nas, a nawet w ogóle o nas być może nie chodziło co do tego zatrzymania. Chodziło tak naprawdę o polityczny atak na pana prezydenta. Pan prezydent ma ogromny mandat demokratyczny do reprezentowania państwa polskiego na zewnątrz. Pan prezydent ma swoje prerogatywy konstytucyjne. Pan prezydent krytycznie, wielokrotnie publicznie oceniał działania rządu Tuska i myślę, że chodziło właśnie o to, żeby pokazać mu: uważaj, prezydencie, to my możemy zastosować wobec twojego domu, prawda, siły, możemy naruszyć mir kancelarii prezydenta bez twojej wiedzy, bez twojej zgody. Chcieli w ten sposób politycznie pokazać prezydentowi, gdzie jest jego miejsce w państwie. No jest to po prostu coś niedopuszczalnego, coś właśnie pokazującego, że ten 13 grudnia nieprzypadkowo właśnie tego dnia poczęła się ta koalicja w sensie powstania rządu Donalda Tuska. Tak, 13 grudnia to jest data złowroga dla każdego polskiego patrioty. Pamiętamy, co się stało w 81 roku. Pamiętamy więźniów politycznych z tamtego okresu. Pamiętamy przemoc, jaką stosował aparat komunistycznego państwa wobec swoich obywateli. Teraz no, symbolicznie mamy do czynienia z czymś podobnym. Jeśli jako obywatele tego nie powstrzymamy, obudzimy się naprawdę już niedługo w innej Polsce. I to nie jest tylko kwestia tych konkretnie wydarzeń, o których rozmawiamy, ale to jest cała sekwencja wydarzeń, które dzieją się na naszych oczach.
Wiceszef SOP, o którym mówimy, to był człowiek z panów nadania też. Czy on się mógł zachować inaczej, powinien, czy tak po ludzku panowie nie oczekiwali czegoś innego?
Jest nawet gorzej, ojcze. To był wcześniejszy szef ochrony pana prezydenta. Ja go nominowałem na funkcję zastępcy szefa Służby Ochrony Państwa z rekomendacji pana prezydenta Andrzeja Dudy. Pan prezydent Andrzej Duda poprosił mnie, kiedy był wakat w tym miejscu, i wskazał właśnie tę osobę. Spodziewałem się czegoś zupełnie innego. Byłem bardzo rozczarowany. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę. Nie wiem, jak przebiegało spotkanie u Kierwińskiego w MSW, gdzie szef SOP-u został wezwany, na ile ci ludzie zostali zastraszeni, na przykład wszczęciem przeciwko nim postępowania karnego. Wcale bym nie wykluczał, że coś takiego mogło mieć miejsce. Ale no, to jest oficer państwa polskiego i on powinien dbać o honor oficera i lojalność wobec swoich przełożonych, a jego wcześniejszym przełożonym faktycznym był prezydent Rzeczpospolitej Polskiej i minister spraw wewnętrznych, czyli akurat w tym wypadku ja i mój zastępca Maciej Wąsik, który bezpośrednio nadzorował SOP. Więc zachował się w sposób niehonorowy, nielojalny. Zakładam, że kierował się oportunizmem, być może strachem zwykłym, ale to nie są rzeczy, które powinny cechować polskiego oficera.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Krystyna z Małopolski. Ja chciałam podziękować panom, panu Wąsikowi, panu Kamińskiemu za wielką pracę dla matek polskich, dla dzieci polskich. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Panie Kamiński, pan jest wielkim Polakiem. Okupant niszczy, wiemy, wielkich ludzi, co potrafią coś zrobić, że panowie stworzyli kromkę chleba dla głodnych dzieci polskich, dla starszych ludzi. Także jeszcze raz dziękuję, życzę zdrowia. A jak jestem na antenie, chciałam również podziękować, niech mi będzie wolno, starej kobiecie, która obserwowała pracę w stoczni, bo pracowałam w 70-tych latach, obserwowałam 60-te lata, pracę w latach 90. i tak dalej, że mogłam, jeszcze powiem, zginąć od Łysogłowych w 90. latach, gdzie pociągi były puste, a Łysogłowi o drugiej w nocy grasowali, że torebki wyrywali, a panowie pomogli. Jesteście wielkimi Polakami. Chciałam również, jak jestem na antenie, podziękować za pracę panu Ziobrze i życzyć zdrowia, opieki Matki Bożej, aby wracał do życia, do zdrowia. Również, jak jestem na antenie, strasznie się stresuję jako stara kobieta. Mówią, że pisowcom słoma wychodzi z butów, młodzi, a ja stale za słomą chodzę i z tradycjami wsi, tych polskich dzieci zdrowych, co zostało zniszczone, to mnie bardzo boli. Chciałam, jak jestem na antenie, podziękować za pracę ojcu Rydzykowi. Jeżeli zostanie uratowane jedno polskie dziecko przez pracę ojca Rydzyka, to tak jakby uratował cały świat.
Dobrze, dziękujemy bardzo pani Krystyno. Miło
pani
to słyszeć.
Słowa, a też dziękujemy za modlitwę w intencji zdrowia naszego przyjaciela ciężko chorego Zbigniewa Ziobry, który no też jest tak zniesławiany bardzo często przez podłych ludzi, a rzeczywiście jego stan zdrowia jest bardzo ciężki, walczy z rakiem. Wszyscy no, mamy głęboką nadzieję, że wyjdzie z tej walki zwycięsko. Zbyszku, jeśli nas słyszysz, to trzymaj
się. Trzymaj się, Zbyszku.
Dziękuję. Mam jeszcze telefony. Bardzo proszę. Halo?
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Zbyszek z Gdańska.
Prosimy.
Witam serdecznie czcigodnych panów. Gratuluję. Gratuluję postawy, gratuluję patriotyzmu, gratuluję odwagi przede wszystkim i wytrwałości. No więcej nas, więcej takich w Polsce i w rządzie. Ale ja mam takie dwa pytania. Może troszkę skromne, może za odważne. Żeby prawda wyszła na wierzch. Co się stało z agentem Tomkiem? Jaka jest jego sytuacja w ogóle dzisiaj? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, w nawiązaniu do komisji, kiedy pan Kaczyński był przesłuchiwany, to bardzo wielce kulturalny członek, niejaki Sembaczyński, krzyczał ciągle, że Brejza był podsłuchiwany, Brejzowie byli podsłuchani i tak dalej, i tak dalej. Jak to było z tym podsłuchem tych Brejzów? Nie, w końcu powiedzcie panowie, na całej Polsce niech się odczepią, nie? Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Dziękujemy. To może ja powiem o agencie Tomku. No, bierzemy pełną odpowiedzialność za to, co robił w CBA, natomiast no, nie jesteśmy w stanie brać odpowiedzialności za to, co zrobił później, kiedy już nie był funkcjonariuszem. W mojej ocenie ten człowiek się zagubił i jak gdyby poszedł w złą stronę. Ciążą na nim zarzuty prokuratorskie wyłudzenia dosyć sporych środków dla działalności, którą prowadził wspólnie ze swoją żoną. I powiem tak, no, oczekiwał, że staniemy po jego stronie w tym procederze i sprawimy, że prokuratorzy odstąpią od zarzutów. Ani żeśmy myśleli czegoś takiego zrobić. Zaprzysiągł w związku z tym zemstę i zaczął wymyślać niestworzone rzeczy na nasz temat. Ale nie problemem jest agent Tomek, bo to jest nieszczęśliwy człowiek, który poszedł w tą stronę i pewno zapłaci za to przed wymiarem sprawiedliwości. Problemem są ci dziennikarze, którzy wiedząc w jakiej to jest sytuacji, w jakim kontekście on to robi, którzy dają mu łamy swoich mediów. Ja pamiętam, jak siedzieliśmy w więzieniu, to akurat pojawiła się jedna z tych historii, którą sobie po kilkunastu latach nagle w cudzysłowie przypomniał agent Tomek. On może sobie mówić bzdury, może się bronić w każdy sposób, jaki chce. On myśli, że obciążając nas u nowej władzy zaskarbi sobie pewne zasługi i nie poniesie odpowiedzialności za swoje czyny już tam, prawda, prowadzonej działalności gospodarczej. Myślę, że tak nie będzie, że go po prostu wykorzystają, a i tak za swoje zapłaci, bo każdy powinien płacić cenę za swoje czyny tego typu. Jeżeli dopuścił się przestępstwa, to powinien zapłacić. Wiele na to wskazuje, bo prokuratura postawiła mu zarzuty. Prokuratura, z którą kiedyś wcześniej współpracował, będąc funkcjonariuszem CBA, i to są ludzie, którzy mają świadomość tego, kim był i kim się stał potem. I to tyle. To się stało z agentem Tomkiem. Jest to człowiek, który w pewnym momencie przeszedł na złą drogę i zaczął wymyślać historie niestworzone po to, żeby ratować sam siebie.
Jeżeli chodzi o Brejzów, no to zarzuty dotyczą tak naprawdę stworzenia za publiczne pieniądze w ratuszu wino w Wrocławiu swego rodzaju fabryki troli. Mówię tutaj o tak zwanym Wydziale Nienawiści, czyli Wydziale Propagandy stworzonym przez ludzi zatrudnionych w tym celu w Urzędzie Wino Wrocławiu. Prezydentem wtedy i osobą kierującą pracami ratuszu był ojciec pana Brejzy, a celem działań tej fabryki troli było promowanie, no, jeżeli by chodziło o samego prezydenta Inowrocławia, czyli ojca Brejzy, to by się jeszcze pewnie mieściło w kanonie działań urzędników ratusza, ale tutaj chodziło również o zwalczanie oponentów politycznych rodziny Brejzów i o promowanie osoby z urzędem niezwiązanej poza więzami rodzinnymi, czyli syna prezydenta Inowrocławia, Ryszarda Brejzy, czyli młodego Brejzy. I wedle działań jeszcze kontrolnych przeprowadzonych przez CBA urząd wydatkował na powstanie tej swego rodzaju właśnie fabryki troli, czy tego Wydziału Nienawiści, farmy troli, kilkaset tysięcy złotych z publicznych pieniędzy. Tego dotyczyły zarzuty. Zarzuty zostały sformowane przez prokuraturę i wysłane do Senatu. No, w międzyczasie pan Brejza objął mandat eurodeputowanego po Sikorskim.
Ale on stwierdził, że zrzeknie się immunitetu i stanie, jak gdyby, że chętnie poniesie odpowiedzialność, stanie przez sądę, żeby się wybronił, ale w międzyczasie objął mandat posła, a teraz objął mandat europosła, czyli nadal ma immunitet, tak, pomimo tego, że mówił, że się zrzeknie. No, powinien zrzec się mandatu immunitetu europosła.
Warto dodać, że osoby, które mają już postawione zarzuty, akt oskarżenia trafia do sądu, a taka jest już chyba sytuacja Brejzy seniora, czyli Ryszarda Brejzy, mają dostęp do akt sprawy postępowania prokuratorskiego, mogą zapoznawać się z różnego typu materiałami. I no, jak rozumiem, krzyk pana Krzysztofa Brejzy, że coś tutaj jest nie tak, wynika z tego, że albo bezpośrednio, albo za pośrednictwem pełnomocników ojca czy samego ojca zna materiały sprawy i twierdzi, że zgromadzone materiały operacyjne CBA są zmanipulowane i nie są prawdziwe. No, tylko właśnie tutaj mamy złą wiadomość i dla pana Brejzy, i dla innych osób, którym prokuratura postawiła zarzuty związane z używaniem przez służby legalnie systemu Pegasus, że ten system nie może modyfikować ani wpisywać niczego do objętych kontrolą operacyjną telefonów. Także ta linia obrony pana Brejzy, jak sądzę, taką właśnie linię przyjął, że to nie są jego słowa, tylko to są słowa zmanipulowane, najprawdopodobniej wpisane mu nielegalnie na telefon przez funkcjonariuszy CBA, no legły w gruzach w świetle tej wiedzy, że system nie mógł z założenia, nie miał takiej funkcjonalności, żeby cokolwiek wpisywać czy modyfikować jakiekolwiek wpisy na kontrolowanym przez siebie telefonie.
Bardzo dziękuję. I jeszcze telefon jeden. Prosimy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Mieczysław z Polski Centralnej. Ja chciałbym bardzo podziękować obu panom za taką patriotyczną postawę, bo po raz pierwszy w taki zdecydowany sposób, żeście panowie odcięli Polskę i polską rację stanu od tych układów okrągłostołowych i magdalenkowych. I takie dwa krótkie pytania. Co się w tej chwili dzieje z aneksem do raportu z likwidacji WSI, który sporządził premier Olszewski i minister Macierewicz? I drugie pytanie, jak należałoby po odzyskaniu władzy, oczywiście przez patriotów, jak należałoby zmienić jakieś przepisy prawa, które by uniemożliwiały zatrzymywanie w urzędzie prezydenta, czy też na terenie innych urzędów państwowych, po prostu ingerowanie tam policji, zatrzymywanie osób niewinnych, czy też osób, których chroni immunitet posła czy senatora. No i jak zmienić również prawo, żeby takie incydenty, jak ten wypadek pani premier Szydło, gdzie o mało nie przepłaciła tego życiem, też były niemożliwe, żeby służby interweniowały w bardzo zdecydowany sposób, a wszyscy obywatele wiedzieli, że jeżeli jedzie konwój chroniony rządowy, no to jak on wjedzie tam samochodem w ten konwój, to po prostu zostanie zastrzelony i nie będzie żadnej dyskusji. Bardzo dziękuję, pozdrawiam panów serdecznie, szczęść Boże i przechodzę na odpływ.
Dziękujemy panie Mieczysławie.
Bardzo dziękujemy za słowa wsparcia, ale odnosząc się do pytań, myślę, że chyba jednak no, nie tędy droga, żeby zmieniać przepisy w taki sposób. I ja powiem tak, nawet najlepsze przepisy nie będą działały w momencie, kiedy ktoś nie będzie chciał ich się podporządkowywać. Chociażbyśmy ileś ustaw chroniących prezydenta wprowadzili, to jeżeli u władzy będzie osoba, która będzie chciała łamać prawo, to będzie łamało prawo nawet najlepsze. To jest problem demokracji. Polacy muszą przejrzeć na oczy i zobaczyć, w jaki sposób działa Tusk i po prostu mu za to podziękować. Im szybciej to się zdarzy, tym lepiej. Dlatego namawiamy państwa do pójścia do wyborów już samorządowych i pokazania Tuskowi żółtej kartki, żeby Polacy mu powiedzieli, że nie tędy droga. Ja jestem generalnie przeciwnikiem tak daleko idących przepisów chroniących VIP-ów, o jakich pan powiedział. Wydaje mi się, że jednak to nie tędy droga. Rzeczywiście trzeba dbać o najważniejsze osoby w państwie. Jesteśmy krajem, w którym zdarzył się Smoleńsk i pamiętamy o Smoleńsku i pamiętamy te wszystkie zaniedbania, które były przy przygotowaniu wizyty ze strony kancelarii ówczesnego premiera, ze strony ówczesnego Biura Ochrony Rządu, te lekceważenie prezydenta Lecha Kaczyńskiego i po prostu służby muszą poważnie podchodzić do swoich obowiązków i nie zwalczając się nawzajem. Pan prezydent Andrzej Duda bardzo szanuje rząd polski, mówi o kohabitacji, o współpracy, o rozmowach. Z drugiej strony, kiedy wylatuje z premierem na rozmowy z Bidenem, wszyscy Polacy mówią, o dobrze, wylatują razem, dialog, bezpieczeństwo. Po powrocie Donald Tusk odwołuje 50 ambasadorów z nadania prezydenta. No, tutaj nie ma woli współpracy. Problem jest w Donaldzie Tusku. Nie w prezydencie. Tak to widzę.
Ale ja myślę, że tutaj nasz słuchacz słusznie zwrócił uwagę i przypomniał, jak wielką krzywdę zrobiono Beacie Szydło w związku z tym dramatycznym wypadkiem samochodowym. No, można by odnieść wrażenie, że to Beata Szydło prowadziła samochód, prawda, taranowała ludzi na ulicach dla zabawy. No, tak wielką krzywdę pani premier, kobiecie, która no, była ochraniana przez SOP, prawda? Ona nie miała najmniejszego wpływu, po prostu była pasażerem tego samochodu. Jak wielką jej krzywdę, taką moralną, już nie mówię o politycznej krzywdzie, ale moralną krzywdę zrobiono. Pani premier, ja pamiętam, no, miałem kontakt z panią premier kilka dni po wypadku. Wiem, jak no, cierpiała fizycznie, bo spotkałem panią premier w szpitalu na Szaserów. Ona się nigdy nie skarżyła, nigdy nie mówiła, że ona też doznała obrażeń, że fizycznie cierpiała. No to jest twarda osoba, twardy polityk, ale uczyniono jej ogromną taką moralną krzywdę, motywowaną właśnie taką polityczną niechęcią. I zrobili to nie tylko politycy Platformy Obywatelskiej, ale również całe stado nierzetelnych, bezwzględnych dziennikarzy, którzy no, urządzili nagonkę na panią premier, która nie miała najmniejszego wpływu na przebieg tego wydarzenia.
Kierowca Sejczęto stał się gwiazdą.
Tak, kandydował w ostatnich wyborach z list Platformy Obywatelskiej. No, tak uznał, że że...
Tak się zapisał w historii.
Tak, tak się zapisał w historii, dokonał takich czynów, prawda, że nieskutecznie skądinąd zabiegało to, aby zostać przedstawicielem narodu w polskim parlamencie.
Nie wszystkim to chyba do gustu przypadło. A Seicento chyba poszło na aukcję u Owsiaka, ale dobrze, to już zostawmy. Mamy 3 minuty do końca. Polityka, prawo. Panowie, chciałbym zapytać o to, no, co zrobić, żeby ten węzeł gordyjski, który się zaciska, jeżeli chodzi o kwestie prawne w Polsce, rozwiązać, bo wydaje się, że rządzący prą w kierunku tego, żeby on się jeszcze bardziej zaciskał, by później postawić prezydenta przed takim faktem dokonanym, że no teraz trzeba, żeby każdy zrobił ileś tam kroków w tył. Nawet ci, którzy kroków do przodu w tej kwestii nie robili.
To dobre pytanie. To dobre pytanie jest takie, na które jest trudna odpowiedź i pewno nie odpowiemy na to jednym słowem. Na pewno nie można pozwalać na zło, które się dzieje i trzeba dawać świadectwo dobra. Trzeba głośno wypowiadać swoje poglądy i wyrażać niezgodę na to, co się dzieje. Możemy to zrobić w różny sposób. Mówię tu do naszych słuchaczy. Oczywiście poprzez kartkę wyborczą. Będą wybory do Parlamentu Europejskiego, wcześniej wybory samorządowe, ale także będzie demonstracja, o której mówił Mariusz Kamiński 18 maja. Podkreślę jedną rzecz. Ta władza boi się tylko i wyłącznie siły. Jeżeli widzi słabość, to idzie dalej. My musimy być silni, nie możemy ulegać, musimy walczyć o swoje, musimy mówić prawdę, musimy namawiać ludzi do, żeby otworzyli oczy i nie ulegać tępej propagandzie, która często płynie z okien telewizorów, głównych mediów, bo rzeczywiście no, pluralizmu jest naprawdę bardzo mało. Mamy wąską grupę wolnych mediów, które sobie kiedyś wywalczyliśmy, bo przypomnę wielką demonstrację w 2012 roku o telewizję Trwam w Warszawie. No, 200 tysięcy ludzi pojawiło się na ulicach i wówczas to zadziałało, bo telewizja Trwam znalazła swoje miejsce na multipleksie. To dziś możemy ją oglądać w zasadzie w całej Polsce. I to dało rezultat. Trzeba walczyć, trzeba dawać opór, trzeba dawać świadectwo i otwierać oczy innym.
Tak, i to przyniesie skutek. Proszę Państwa, nie popadajmy w apatię, nie popadajmy w takie poczucie głębokiej frustracji, że wszystko jest przegrane, że przegraliśmy Polskę, że teraz zrobią, co będą chcieli. Nie, proszę Państwa, wszystko w naszych rękach. Jeżeli kochamy Polskę, jeżeli jesteśmy polskimi patriotami, nie możemy się z tym pogodzić. Musimy twardo bronić naszego kraju, twardo bronić naszych praw. Nie sukces przyjdzie, prędzej czy później przyjdzie. Nie stanie się to z dnia na dzień, ale jeżeli będziemy pokazywali, że jesteśmy zorganizowani, że jesteśmy świadomi skali zagrożeń, że nie godzimy się na to, bierzemy udział w protestach, bierzemy udział w głosowaniach, mobilizujemy innych do tego, przekonujemy innych, wygramy. Wygramy, bo prawda jest po naszej stronie, bo my reprezentujemy dobrą sprawę. My, polscy patrioci, widzimy, jaka jest skala zagrożeń. Jest to skala ogromna. I tu nie chodzi tutaj o nasze partykularne losy, prawda, które no, wyglądają dosyć dramatycznie. Tu chodzi o to, co się wydarzy w naszym kraju. My za chwilę możemy stracić Polskę. Obudzić się któregoś dnia w zupełnie innym kraju. W kraju złamanym, prawda, którego tożsamość została złamana. No, nie możemy się z tym pogodzić. To jest kwestia naszych najgłębszych poglądów, naszych najgłębszych przeświadczeń o tym, jak powinien wyglądać nasz kraj. Nasz kraj, podkreślam. Proszę, pamiętajmy o tym, jak wielką ofiarę zapłacili nasi dziadowie, pokolenie po pokoleniu, prawda, żebyśmy żyli w wolnej Polsce, żebyśmy mogli się cieszyć niepodległością. Nie możemy tego oddać Brukseli, jakimś mętnym ludziom, którzy w tej chwili rządzą naszym krajem w wyniku pewnej zmowy politycznej. Oczywiście PiS wygrał wybory, ale nie na tyle, żeby samodzielnie dalej rządzić. Mówię o tej zmowie politycznej w kontekście takim, że odlewa do jakiegoś liberalnego, prawda, drugiego końca, prawda, drugiego końca zmówili zmienili się, prawda, w ileś partii politycznych, mają większość, ale nie potrafią z tej większości sejmowej korzystać. Idą na skróty, idą bezwzględnie, bo obawiają się weta prezydenckiego, bo obawiają się być może właśnie zorganizowanego społeczeństwa wokół pewnej idei obrony suwerenności naszego kraju i naszych praw obywatelskich, które są brutalnie łamane. Więc idą na skróty, idą szybko, chcą siać defetyzm, chcą zaskakiwać nas, prawda, codziennie jakimiś kolejnymi bezprawnymi rozwiązaniami, radykalnymi rozwiązaniami, żebyśmy nie mieli czasu reagować. Musimy być przygotowani, naprawdę każdy tydzień jest pewnym wyzwaniem. Za 2 tygodnie mamy wybory samorządowe. Na poziomie wojewódzkim, czyli regionalnym, te wybory będą miały charakter, no jednak też pewnego sondażu politycznego, prawda, bo tam będą komitety reprezentujące no, wszystkie podstawowe siły polityczne. Na tym niższym poziomie, prawda, na poziomie gmin,
powiatów,
często są to no, lokalni działacze, prawda, często ludzie bardzo sensowni, dobrzy włodarze, nie używający szyldów partyjnych, ale na poziomie sejmików wojewódzkich, czyli regionów, prawda, to będzie jakby taka, no, pewna powtórka w pewnym sensie wyborów sejmowych, parlamentarnych. Dajmy świadectwo wsparcia dla sił, dla Zjednoczonej Prawicy, dla tych sił, które no, bronią podstawowych wartości w naszym kraju, którzy nie zgadzają się na te bezprawie, z jakim mamy do czynienia. A naprawdę sprawy mogą pójść w fatalnym kierunku. Widzimy, co się dzieje w rolnictwie. Widzimy, czym jest ten Zielony Ład, prawda? Jak to jest bardzo, bardzo szerokie pojęcie, które nie odnosi się tylko do rolnictwa, ale do również innych segmentów naszego życia, do całej polityki energetycznej. To będzie miało ogromne konsekwencje dla dalszego rozwoju. Spójrzmy, co planują w szkołach, prawda? Mówię o tej bardzo symbolicznej i bardzo ważnej reformie programowej. Jeżeli no naprawdę nasze dzieci przestaną czytać Pana Tadeusza, przestaną uczyć się w tych niższych klasach no, rzeczy fundamentalnych, które nas ukształtowały, chociażby no, kto ty jesteś, Polak mały, prawda, ma to już zniknąć, bo to już jest passé, prawda, bo to jest archaiczne, bo oni chcą, żeby stworzyć tutaj jakiegoś nowego człowieka, prawda, europejskiego. Nie, my jesteśmy Polakami, my tu żyjemy i mamy swoje prawa, swoją tradycję, swoją kulturę i będziemy tego bronić. To nie jest konfrontacyjne wobec innych nacji, innych narodów. Nie jesteśmy nacjonalistami i ksenofobami. Jesteśmy Polakami i to ma być uszanowane. I nasza tradycja, nasza historia, nas często bardzo tragiczna historia, musi nas zobligować do działania i do obrony podstawowych wartości. I nie popadajmy, prawda, w frustrację, nie popadajmy w poczucie beznadziei, bo wszystko jest w naszych rękach. Jeżeli będziemy aktywni, twardzi, stanowczo działali i będziemy zorganizowani, na pewno sprawy pójdą w dobrą stronę. Może nie z dnia na dzień, ale w realnej, szybkiej perspektywie pójdą w dobrą stronę.
I nie możemy się bać, szanowni państwo.
Trzeba nie możemy być odważnym, się bać. Nie możemy nie się dać się zastraszyć łobuzom.
Strach w naszych oczach to jest sukces Tuska.
Tak,
nie będziemy
to jest
się
to,
bać.
Co oni chcieliby zobaczyć, co w naszym wypadku moim Macieja nigdy nie zobaczą, ale nie mogą zobaczyć w oczach żadnego uczciwego polskiego patrioty strachu. Nie. My walczymy, my działamy, my bronimy naszego kraju i mamy poczucie, że sprawa, w imię której działamy, jest sprawą naprawdę świętą.
Amen, chciałoby się powiedzieć. Bardzo dziękuję panom ministrom za rozmowę.
Dziękujemy bardzo.
Mamy pozdrawiamy, panie ministrze.
No właśnie, moja mama pewnie już zasnęła, ale może ktoś z sąsiadów słucha, to przekaże. Ja powiem, że pozdrawiłem. Mamo, kochana, pozdrawiam moją mamę, Hannę Wąsik z Gołoczyzny pod Ciechanowem. Kocham cię, zadzwonię do ciebie rano.
Ja też pozdrawiam mamę Maćka, którą poznałem, która jest wspaniałą kobietą i też pozdrawiamy naszych najbliższych i nasze małżonki, które
nasze
tak
żony.
Dzielnie
tak
walczyły
jest.
O naszą wolność.
Kochane żony.
Tak, nasze kochane żony pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie.
Bardzo dziękuję za rozmowy. Pan minister Mariusz Kamiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan minister Maciej Wąsik, również poseł Prawa i Sprawiedliwości, byli naszymi gośćmi. Dziękuję państwu za telefony i za aktywność.